Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również panią Katarzynę, która realizuje dzisiejszą audycję i witam naszych gości. Państwa Annę i Janusza Wardaków, którzy są współtwórcami Akademii Familijnej w Warszawie i rodzicami dziesiątki dzieci. Serdecznie witam państwa.
Witamy serdecznie.
Dzisiejszy temat, Wielki Post w naszym domu. Wielki Post jest na całym świecie, więc w naszym domu też musi być. No, są rodzice i są dzieci. Chcemy, żeby... Naszym zadaniem jest, żeby dzieci czegoś dobrego nauczyć. Ale niczego nie nauczymy, jeżeli nie damy dobrego przykładu. Czyli najpierw my, jako rodzice... Musimy wiedzieć, o co chodzi w tym Wielkim Poście, że to nie chodzi o zdrowe żywienie, odchudzanie się, czy jakieś sobie nakładanie wymyślnych pokut, tylko przede wszystkim więcej miłości do siebie nawzajem, do Pana Boga i nauka przez dawanie przykładu. Dzieci się kłócą, a my się nie kłócimy, ale dzieci patrzą, jak my rozwiązujemy sytuacje i się uczą. I to samo dotyczy różnych naszych pomysłów co do Wielkiego Postu. Czy my też to praktykujemy i jak? Dzieci się bacznie przyglądają, bardzo uważnie, są najlepszymi obserwatorami i umieją to wykorzystać. Również, powiedzmy, naśladując złe przykłady. Oddaję głos państwo Anna i Janusz Wardakowie. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór. Tutaj pan Lesiu właśnie bardzo ładnie powiedział to, co my jako rodzice widzimy na co dzień i co jakby staramy się robić. I ja właśnie chciałabym powiedzieć, że to właśnie życie rodzinne to jest całe mnóstwo takich codziennych sytuacji, które dają właśnie okazję do tego, żeby praktykować te właśnie cnoty, w których chcemy wzrastać, prawda? Ten Wielki Post jest taką okresem wyjątkowym, kiedy my się tak wyjątkowo mobilizujemy, ale też nie o to chodzi, żeby Wielkanoc była taką metą, do której my zmierzamy, prawda? I tutaj właśnie byle wytrwać do Wielkanocy, byle tutaj właśnie na przykład, tak, tych słodyczy nie jeść, a potem jak będzie Wielkanoc, to po prostu już rzucam się na te ciasta i wracam do starych nawyków, nie? Bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wykorzystać ten okres po to, żeby rzeczywiście wzrosnąć, tak? Żeby być, nasz jeden ze znajomych księży porównuje życie ludzkie do takiego, właśnie do takiej spirali, bo mówi, że bardzo często my podchodzimy do naszego życia jak do takiego kołowrotu. To nieraz właśnie się nawet mówi, w tym kołowrocie tutaj się tak obracam jak chomik taki przysłowiowy, prawda? W takim kołowrotku. No i znowu jest ten post, znowu ta Wielkanoc, dopiero było Boże Narodzenie, znowu jestem w tym samym punkcie co rok temu. A właśnie nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby nasze życie przypominało raczej taką spiralę. Ja jestem owszem w tym samym punkcie kalendarza, powiedzmy, ale jestem już trochę wyżej niż byłam w zeszłym roku, prawda? Czy byłem. Więc jakby w ten sposób do tego podchodźmy, że ten post 2021, bo też wydaje mi się, że z wiekiem jakby coraz lepiej zdajemy sobie sprawę, że ten czas rzeczywiście jest takim, można powiedzieć, zasobem nieodnawialnym. Że to, co gdzieś tam zaniedbaliśmy, gdzieś tam przeleciało nam między palcami, to już nie wróci. Myślę, że młodzi ludzie, dzieci, młodzież, całkiem, nie wiem, może młodzi małżonkowie, im się wydaje, że tego czasu mają jeszcze nie wiadomo ile i że ten właśnie czas, tak obraca się w kółko, a on jednak mija i my musimy mieć świadomość, że każdy dzień tego Wielkiego Postu, że po prostu już nie wróci, prawda? I to jest, że naszą sprawą jest, żeby ten skarb jak najlepiej wykorzystać, tak jak pan powiedział, żeby zamienić go na miłość, prawda? Tak jak nasz kardynał, prawda, sługa Boży kardynał Wyszyński mówił, że czas to miłość, tak? Ludzie mówią czas to pieniądz, a ja wam mówię czas to miłość, więc jakby zamienianie tego czasu rzeczywiście na miłość. I tutaj taki drugi właśnie wątek, żeby, no tak powiem wprost i brzydko, może nie wydziwiać. Bo tak jak mówiłam na początku, to życie nasze dostarcza nam mnóstwo okazji do uświęcenia. Nieraz właśnie narzucamy sobie jakieś, tak jak Pan powiedział, jakieś diety, jakieś, zapominamy, o co w tym wszystkim chodzi. A Pan Bóg nam daje naprawdę do ręki wielki skarb, jakim jest nasze życie rodzinne. I my nie musimy wcale wymyślać nie wiadomo czego i potem po tygodniu już w ogóle, nie wiem, być tak zmęczonymi, że w ogóle zrezygnujemy. Ale po prostu to wszystko, co robimy codziennie, możemy robić z większą miłością, prawda? Z większą, właśnie oczyszczać nasze intencje na przykład, tak? Jeżeli na przykład ja zrobiłam obiad, ktoś mnie nie pochwalił, tak, nie docenił, no to ja po prostu, no, zrobiłam to dla Pana Boga, nie dlatego, żeby dostać pochwałę. Jeżeli właśnie ja jałmużnę chcę dawać, no czasami najłatwiej jest dać po prostu te pieniądze, bo to jakby najmniej wymaga od nas, ale uśmiechnąć się do teściowej, która ma 1000 uwag na godzinę do mnie, prawda? I różnych dobrych rad, uśmiechnąć się, cierpliwie to znieść. To jest ta moja jałmużna. Poświęcić jej czas, wysłuchać jej, jak chce coś opowiedzieć, prawda? Więc jakby tak samo, nie wiem, modlitwa, no mogę po prostu zamiast kolejne jakieś narzucać sobie modlitwy nowe, lepiej mówić te proste modlitwy, które z dziećmi odmawiam codziennie, żeby to nie było tak, że czasami się właśnie śmiejemy, że dzielimy modlitwę na myślną, czyli taką właśnie jakby naszą wewnętrzną i bezmyślną, tak? Czyli właśnie Ojcze nasz, zdrowaś Mario, które nieraz klepiemy, tak, w tym pacierzu i w ogóle nie wiemy, o co chodzi, nie myślimy o tym, a właśnie mówić ją bardziej świadomie, rozważać każde słowo, więc jakby mamy mnóstwo materiału do tego, żeby ten Wielki Post dobrze przeżyć. Także ja na razie tyle.
Ja myślę, że też warto się zastanowić nad tym, w jakim sensie ten Wielki Post może być, czy powinien być inny od pozostałych, bo jednak żyjemy w czasie szczególnym. Jesteśmy w czasie pandemii, przeżywamy wiele różnych ograniczeń. Wiele z nich jest dla nas trudnych, dla dzieci może mają już dosyć tej nauki zdalnej. I tutaj jedną z rzeczy, o którą warto zawalczyć, to po prostu, żeby być bardziej cierpliwym wobec tych rzeczy, które nam się przytrafiają, które są trudne. I też rozmawiać właśnie o tym z dziećmi, tak? To znaczy, że być może brat mnie denerwuje, być może mam dosyć tej trudnej nauki, być może coś tam jeszcze innego jest trudne. Ta cierpliwość, to znaczy znoszenie cierpliwe tego, co nam się zdarza, co nam się przydarza, czyli przyjmowanie w duchu chrześcijańskim tych drobnych różnych umartwień, które są niezależne od nas, to też jest bardzo, bardzo dobry sposób wzmacniania naszego życia wewnętrznego, budowania go i jednocześnie reagowania w taki sposób chrześcijański. My mamy czasami, no mówi się, że to jest polska przywara narodowa, nie wiem, czy tak jest, natomiast z całą pewnością moglibyśmy mniej narzekać. I tutaj trzeba właśnie uważać, bo my możemy kojarzyć, że Wielki Post jest takim okresem, no może trochę smutnym jednak, to znaczy, że mamy być umartwieni, chociaż w Ewangelii jest wprost napisane, że nie powinniśmy być smutni, kiedy pościmy. Ale tutaj trzeba dodać, że nie tylko nie powinniśmy być smutni, warto jest mniej narzekać. Myślę, że takie postanowienie, będziemy mniej narzekać, każdy z nas, ale też w domu, i żeby na to zwracać uwagę, tak? Że nie wiem, mamo, że coś tam, obiad się trochę mniej udał, coś mi mniej smakuje, denerwuje mnie brat, nauczyciel był niesprawiedliwy, coś tam jeszcze, za dużo śniegu, za mało śniegu i tak dalej. Zwracać uwagę dzieciom na to, żeby nie psuły atmosfery w rodzinie poprzez narzekanie. Oczywiście, tak jak tutaj pan redaktor powiedział, to wszystkie te rzeczy trzeba zacząć od siebie. Rodzice muszą zacząć od siebie. To znaczy, po pierwsze, to my jako rodzice nie powinniśmy, czy powinniśmy jak najmniej narzekać. Narzekać na dzieci, że co prawdę mówiąc, przychodzi nam łatwo, tak? To znaczy mówienie, że jesteście niegrzeczni, nie słuchacie nas, nie robicie tego, co mówimy i tak dalej, i tak dalej. Nic z tego gadania naszego rodzicielskiego nie wynika, poza właśnie takim pogorszeniem, popsuciem atmosfery. Więc już samo to, jeżeli nam się uda mniej narzekać, co wymaga pewnego wysiłku od nas, to już poprawi atmosferę w naszym domu. Tak jak Ania powiedziała, nie o to chodzi, żebyśmy my zacisnęli zęby i wstrzymali się z różnymi rzeczami do Wielkanocy, chodzi o to, żebyśmy my się poprawili, bo celem jest, jest poprzez umartwienie, celem jest nasze nawrócenie. Więc nawrócenie oznacza, że ja jestem bardziej podobny do Chrystusa, jestem lepszym człowiekiem. I warto pod tym kątem patrzeć, czy ja po tym Wielkim Poście stanę się lepszym człowiekiem, mimo, i wiemy przecież, że ta sytuacja, która jest teraz trudna i jest wiele różnych uciążliwości, jednocześnie wiemy, że chrześcijanie w sytuacjach nieporównanie gorszych, w sytuacjach wojen, w sytuacjach prześladowań, potrafili nie tylko utrzymywać, ale rozwijać swoją wiarę. Więc tutaj jedna z rzeczy, którą właśnie warto zwrócić uwagę, że ta sytuacja trudna, która jest dla nas, ten Wielki Post, który jest trudny, nawet nie wiemy jeszcze, jak będziemy mogli przeżywać święta Wielkiej Nocy w zeszłym roku. Były w minimalnym stopniu mogliśmy w sensie uczestnictwa w mszach świętych je przeżywać, ale to wszystko nie powinno być pretekstem do tego, że nie możemy rozwijać się duchowo, że nie mamy okazji, że to nas ogranicza. To jest nowa okazja dodatkowa do tego, żeby ten Wielki Post przeżyć głębiej i to jest coś, co powinni rodzice sobie uświadomić, ale też mówić to i przekazywać to dzieciom.
Ja to sobie nieraz tak wyobrażam, że te nasze wady, które mamy, bo to oczywiście jest taka bardzo indywidualna sprawa, zaraz też o tym powiem, jak w rodzinie możemy to, jakie są pomysły, tak, żeby to jakby dobrze sobie z tym radzić, ale właśnie, że te nasze wady to nas tak oblepiają, jak takie grudy czy pacyny błota. I po prostu no przez to nie jesteśmy podobni do Chrystusa, prawda? Bo to, do czego my dążymy jako chrześcijanie, tak jak święty Paweł mówił, tak, że już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. I żeby to oblicze Chrystusa w nas było właśnie wyraźne, żeby inni patrząc na nas widzieli właśnie Chrystusa, tak? To papież Franciszek też mówił chyba do żon, tak? Czy, że twoja twarz dla męża powinna być czułym obliczem Boga, prawda? No więc czy tak jest rzeczywiście, czy ta moja twarz przypomina, jak mój mąż na mnie patrzy, to czułe oblicze Boga. No ale właśnie tak jak powiedziałam, te nasze wady, różne przywary, tak nas oblepiają, że innym nieraz bardzo trudno rozpoznać w nas Chrystusa. I teraz my, jak umartwiamy się, czyli te nasze wady, gdzieś staramy się ich pozbyć, to tak one, no umartwić coś, prawda, sprawić, żeby to się stało martwe, tak? To jest takie źródłosłów też tego słowa, prawda? No więc my tak staramy się te nasze wady namierzyć i tak je powoli odrywać od siebie, jak te pacyny zaschnięte błota, po to, żeby rzeczywiście, jak dojdziemy do Wielkanocy, to żebyśmy jak najbardziej przypominali Chrystusa, żeby ten Chrystus w nas też właśnie zmartwychwstał, prawda? Żeby zajaśniał w nas Chrystus pod tych naszych właśnie wad różnych, które staramy się przez ten Wielki Post zniwelować. No i tutaj właśnie w rodzinie na przykład, no właśnie chyba zwłaszcza w tej pandemii, która my osobiście tutaj widzimy, oczywiście pomijając wszystkie trudne sytuacje, choroby, śmierć wielu osób, prawda, tragiczne sytuacje, tak po ludzku, no to otworzyły się różne możliwości, tak, i tej pracy online, i różnych właśnie, to widzimy dużo plusów, jakby, jak to ksiądz Twardowski mówił, Pan Bóg jak zamyka drzwi, to otwiera zawsze okno, prawda, coś w tym rodzaju, więc daje nowe możliwości. No i też właśnie to, że my jako rodzina więcej przebywamy ze sobą, też przyniosło wiele plusów. Między innymi lepiej mamy okazję się poznać, trochę sobie tam na odciski ponadeptywać, szlifować się wzajemnie, ale też dzięki temu lepiej widzimy, tak, u siebie i u innych, gdzie jeszcze nie domagamy, co powinniśmy poprawić. I to właśnie też jest taka dobra okazja w Wielkim Poście, żebyśmy sobie o tym mówili wzajemnie i żebyśmy też przyjmowali od siebie te uwagi, bo nikt nas tak dobrze nie zna, jak te osoby, które z nami są na co dzień, widzą nas w różnych sytuacjach. Więc tutaj kiedyś chyba mówiliśmy, może nawet tutaj w tej audycji, o rodzinie Rozy Pik, taka nasza znajoma rodzina z Barcelony, mają 16 dzieci już. Tata niestety zmarł parę lat temu, ale oni mają na przykład taki fajny pomysł coachingu rodzinnego. Coaching to jest ten rozwój osobisty, taka modna w ogóle sprawa. I oni właśnie tak trochę z przymrużeniem oka mówią, że stosują taki coaching rodzinny, a więc spotykają się raz na parę miesięcy wszyscy razem przy stole i wzajemnie sobie mówią, tak? Co ja uważam? Nad czym ten mój brat czy moja siostra powinien pracować? No oczywiście są dyskusje różne, tak? Oczywiście robią to z taką dobrą intencją. Nie po to właśnie, żeby sobie dokuczyć, tylko po to, żeby pomóc sobie, tak? Poprawić się. No i oczywiście mama i tata, bo wtedy jeszcze tata żył, ona opisuje to w swojej książce Roza, jak ty to robisz. No dzieci też mówią rodzicom, słuchaj, mamo, tak? Moim zdaniem powinnaś pracować nad tym. No my też kiedyś to stosowaliśmy, no to z tego co pamiętam, właśnie to dzieci na przykład mi powiedziały, że nie powinnaś tak rozpuszczać najmłodszej trójki, tak, dzieci, bo coś tam, Januszowi też coś tam powiedzieli, nie? Tam w tej rodzinie też różne zadania sobie, na przykład jeden z chłopców dużo płakał, no więc właśnie rodzeństwo zgodnie ustaliło, że no słuchaj, ty powinieneś pracować nad tym, żeby płakać nie 5 razy dziennie, ale tylko 2 razy dziennie. No i rzeczywiście on potem nad tym pracował i jak płakał, już chciał 3 raz się zabrać do płakania, to wszyscy, stop, już na dzisiaj wystarczy, już wyczerpałeś limit. Więc jakby to jest też wspaniała okazja, żeby wzajemnie sobie pomagać wzrastać, tak? Bo znamy siebie bardzo dobrze i możemy sobie w ten sposób pomóc.
Kiedy myślimy o tym, jakie umartwienia sobie wybrać w czasie Wielkiego Postu, to tutaj dwie takie, myślę, uwagi są ważne. Po pierwsze to, o czym wspomnieliśmy już, że generalnie chrześcijanin powinien się umartwiać regularnie, tak? To nie powinny być raczej rzeczy i często nie mamy okazji i nie jest to potrzebne, żeby to były rzeczy jakieś spektakularne, ale jakieś drobne ograniczenia, drobne umartwienia podczas posiłku czy związane z różnymi rzeczami, to jest coś, co warto praktykować cały czas, natomiast w czasie Wielkiego Postu w sposób bardziej intensywny. Ale kiedy wybieramy te umartwienia i to szczególnie widać w życiu rodzinnym, warto to o tym mówił święty José María, założyciel Opus Dei, żeby wybierać takie umartwienia, które umilają czas innym. Życie innym. Czasami zdarza się, nawet są takie historie, kiedy słyszałem taką historię o ojcu, który postanowił rzucić palenie w czasie Wielkiego Postu, ale był tak nieznośny dla całej rodziny, że już w połowie Wielkiego Postu rodzina po prostu błagała go, żeby z powrotem zaczął palić, dlatego że nie dało się z nim wytrzymać. Więc warto pomyśleć, i to są takie rzeczy, które są niewidoczne, natomiast bezpośrednio, tak, że nie wiem, mama stara się na przykład mniej krytykować innych, tak, tata stara się nie narzekać przy jedzeniu i tak dalej. Różne rzeczy, które są niewidoczne bezpośrednio, że ktoś robi coś szczególnego, natomiast wpływają pozytywnie na atmosferę całej rodziny. I warto to, żeby rodzice od tego przede wszystkim zaczęli i pomyśleli o tym, jakie rzeczy, nie tylko które są trudne dla mnie, ale czy ja jestem w stanie znaleźć taką rzecz, która też poprawi życie rodzinne, tak? Że ja się na przykład naprawdę to, co czasami, no może to brzmi dziwnie, ale naprawdę uśmiechanie się do innych w rodzinie wtedy, kiedy nie mamy szczególnie na to ochoty, może jest jakiś trudny moment, może wracamy z pracy i jesteśmy bardzo zmęczeni i kiedy uśmiechamy się mimo to jest taki gest miłosierdzia i właśnie wewnętrznego umartwienia, który powoduje, że atmosfera w domu się poprawia. Więc warto pod tym kątem też pomyśleć, że my możemy wybrać takie rzeczy, warto tak właśnie na to patrzeć, że te różne nasze drobne umartwienia to nie ma być coś spektakularnego, tylko raczej mają być widoczne efekty tego, w postaci tego, że w naszej rodzinie robi się bardziej sympatycznie. Na pewno takim obszarem, gdzie warto, powiedzmy, odnowić pewne zasady i je bardziej uporządkować, to jest temat korzystania z mediów cyfrowych. I tutaj od razu trzeba powiedzieć, że nie chodzi w szczególności o dzieci, chodzi o wszystkich, bo to jest rzecz, z którą my jako dorośli też mamy spory problem. Bardzo wielu z nas korzysta za dużo, traci dużo czasu, być może nie wysypia się z tego powodu. I ten czas Wielkiego Postu to jest doskonały moment na to, żeby zacząć nad tymi rzeczami mocniej pracować. Można powiedzieć, byłoby dziwne, gdybyśmy my, nie wiem, rezygnowali ze słodyczy, robili jakieś takie gesty, takie można powiedzieć trochę tradycyjne, tak, że nie pijemy kawy, czy pijemy, czy jeśli ktoś pali papierosy, że nie pali, czy nie słodzimy, żebyśmy robili takie rzeczy i jednocześnie nie robili niczego z tym, co na co dzień przeszkadza nam w życiu, co być może nawet zakłóca naszą pracę zawodową, być może z tego powodu nie dosypiamy. Więc warto w takim, powiedzmy, rachunku sumienia, no jeszcze nie tak dużo czasu postu minęło, można jeszcze, wielkiego postu, można jeszcze jakieś nowe rzeczy wprowadzić i tutaj zdecydowanie zachęcam, żebyśmy również my jako dorośli temu obszarowi się przyjrzeli. Czy ja nie powinienem tutaj pewnych rzeczy zmienić? Natomiast jednocześnie warto zdecydowanie po raz kolejny, bo to jest rzecz, nad którą powinniśmy cały czas tutaj być czujni w tym obszarze i nad nią starać się panować, to jest korzystanie z mediów cyfrowych przez dzieci. I teraz warto sobie uświadomić, że w czasie pandemii te rzeczy się bardzo rozluźniły. Ta różne formy, które nawet być może wcześniej działały, kontroli rodzicielskiej czy nadzoru rodzicielskiego, stały się nieaktualne, dlatego że i tak musimy udostępnić dzieciom komputery na długi czas lekcji zdalnych. Ale mimo że to jest teraz trudniejsze, trzeba pamiętać, że to jest też trudniejsze dla dzieci i jest tym bardziej potrzebne dla dzieci, żeby ten nadzór rodzicielski był. Dlatego, że spędzanie wielu godzin przy komputerze jest bardzo niezdrowe dla dzieci i psychicznie, i fizycznie, negatywnie na nich wpływa. I to jest taki obszar, który też warto się zastanowić, jak to u nas wygląda, czy ja to mogę poprawić, czy ja mogę zainstalować program, który na przykład uniemożliwia oglądanie rzeczy, które są moralnie degradujące dla mojej rodziny. To warto powiedzieć, że to jest odpowiedzialność rodziców. Kiedy my myślimy o życiu, o dobrym życiu moralnym naszych dzieci, staramy się, żeby przyjmowały sakramenty, staramy się, żeby właśnie były uspowiedzi i tak dalej, no to pamiętajmy, że jeśli zdarzy się, niestety to jest zjawisko bardzo rozpowszechnione i w tym czasie pandemii jeszcze bardziej, jeśli któryś z naszych dzieci korzysta z pornografii, ogląda pornografię, to jest bardzo degradujące w sensie moralnym, tak? Nie zajęcie się tym tematem jest wielką nieodpowiedzialnością rodziców. Więc warto pomyśleć o tym, czy ja jestem świadomym rodzicem, zwłaszcza może tutaj odwołuję się do ojców, czy ja jestem świadomym rodzicem, który wie, co moje dzieci robią przy ekranie, który zastosował wszystkie możliwe środki do tego, żeby one były w internecie bezpieczne, zwłaszcza wtedy, kiedy z tego internetu korzystają więcej niż zwykle. Jeszcze jeden temat bym chciał poruszyć, który też wychowawczo może trochę jest dzisiaj niepopularny, ale jest bardzo powiązany, jest bardzo związany z Wielkim Postem i z Wielkanocą, to jest temat posłuszeństwa. To znaczy my, kiedy mówimy o Wielkim Poście, to cały czas powinniśmy mieć w perspektywie Wielkanoc, tak? Dlaczego jest Wielki Post? To jest nasze przygotowanie do Wielkanocy. I warto pamiętać o tym, że my zostaliśmy odkupieni przez posłuszeństwo Chrystusa, przez posłuszeństwo Syna Bożego, który oddał swoje życie za nas, będąc posłusznym Ojcu. I ten temat posłuszeństwa dzieci w rodzinach jest dzisiaj niepopularny. Są różne pomysły pedagogiczne, wychowawcze, że dzieci być może powinniśmy bez posłuszeństwa wychowywać, być może w jakiś inny sposób na nie oddziaływać. Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić życie dojrzałe, życie chrześcijańskie i wychowanie chrześcijańskie bez posłuszeństwa, dlatego że posłuszeństwo oznacza uznanie autorytetu i dziecko, które nie poznaje autorytetu rodziców, nie uznaje autorytetu rodziców, nie jest posłuszne, z dużą trudnością będzie przyjmowało autorytet Kościoła, autorytet Pana Boga. Więc być może jedną z rzeczy, o której warto pomyśleć w tym czasie Wielkiego Postu też w naszym domu i o tym otwarcie rozmawiać z naszymi dziećmi, Szczególnie może z tymi młodszymi, bo potem no to ten temat staje się jeszcze trudniejszy. To znaczy rozmawiać z nimi o tym, słuchaj, a może taki byś miał plan na to, żeby być bardziej posłusznym, tak? Że kiedy my o coś ciebie prosimy, czy coś mówimy tobie, żebyś szybko, od razu reagował pozytywnie. To jest bardzo wartościowa rzecz, którą naprawdę dobrze, żebyśmy starali się w naszych dzieciach świadomie kształtować. I to, jeżeli nam się uda w sposób taki świadomy poprawić w czasie Wielkiego Postu, to znowu życie nasze rodzinne będzie bardziej przyjemne, będzie lepiej wyglądało, ale też nasze dzieci będą bardziej przygotowane do tego, żeby potem przyjmować właśnie przykazania, które daje Kościół, czy słuchać tego, co mówi do nich i czego oczekuje od nich Pan Bóg. Warto jeszcze może wspomnieć też, że mamy, i to jest znowu takie dodatkowe powiedzmy zadanie bardziej może dla ojców, ale w ogóle dla rodziców, że jesteśmy w roku świętego Józefa i w trakcie już niedługo, w trakcie Wielkiego Postu, praktycznie zawsze to wypada, czy zawsze w Wielkim Poście, mamy uroczystość świętego Józefa. I to jest taki temat, który dobrze, żebyśmy dużo na ten temat pojawia się i artykułów, i filmów, i dobrze, żeby rodzice w sposób świadomy ten temat podjęli ze swoimi dziećmi. Co to znaczy, jakie znaczenie miał święty Józef w dziele zbawienia, kim był, jaką był postacią bardzo, bardzo ciekawą, też bardzo ciekawym wzorem dla ojców, którzy taką osobą, która mało mówiła, czy w Piśmie Świętym, w Ewangelii nie wiemy nic, w ogóle nie ma żadnych słów świętego Józefa, ale jednocześnie święty Józef bardzo szybko reagował na to, co dostrzegał u Pana Boga, był posłuszny. No i właśnie był taki męski w znaczeniu mężny, odważny, podejmujący odpowiedzialność za swoją rodzinę. Więc to jest też taka dodatkowa okazja, dodatkowa pewna specyfika tego tegorocznego Wielkiego Postu, żebyśmy na temat świętego Józefa właśnie porozmawiali i sami ojcowie, żeby coś na ten temat przeczytali. Na przykład list papieża Franciszka na temat świętego Józefa. Bo wydaje się, że święty Józef jest, no, wydaje się na pewno, jest taką osobą, takim wzorem dla nas, szczególnie dla nas ojców, który pomoże nam w tym, żebyśmy byli lepszymi ojcami, a przez to, żebyśmy prowadzili nasze dzieci do wiary, do zbawienia. Nie wiem, może to tyle byśmy na tytułem wstępu, jeśli będą pytania, czy może jeśli pan redaktor ma pytania, to chętnie się odniesiemy, czy uzupełnimy o jakieś bardziej szczegółowe rzeczy.
No dziękuję bardzo Państwu, Anna i Janusz Wardakowie są naszymi gośćmi. Mówiliście Państwo bardzo sprawnie, wartko, także przekazane wiadomości, no przynajmniej z godziny udało się skomasować w krótszym terminie. Dla osób, które włączyły się w trakcie, czy nie zdołały czegoś dobrze zrozumieć, to jutro w południe już będzie ta audycja do odsłuchania na stronie Radia Maryja pod zakładką Audycje dla małżonków. A ja może teraz już zaproszę Państwa do kontaktu z nami telefonicznie. Słuchacze z terenu Polski Północnej 56 655 23 55. Dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 60. Oraz na Facebooku, na profilu Audycje dla małżonków i rodziców jest zdjęcie naszych gości, ale to jest już archiwalne zdjęcie sprzed dobrych 5 lat, jak nie więcej, właśnie 10 lutego 2015 roku, no, czyli 6 lat temu. Zrobione jeszcze moja żona jest tutaj ze mną po lewej stronie. Wygląda całkiem dobrze, jak na 6 lat nieustannej chemioterapii.
Tak.
To jeszcze się dobrze trzymała. No, ale to już były ostatnie jej miesiące w radiu, bo potem już była zbyt słaba, nieodporna na infekcje, więc tutaj baliśmy się, żeby była na audycjach. Także zapraszamy Państwa również na Facebooka do komentowania, zadawania pytań. A teraz chwila muzyki. Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, godzina 22 i już zaraz 3 minuty. Audycja dla małżonków i rodziców. Dziś mówimy o wielkim poście w naszym domu. Nasi goście to Państwo Anna i Janusz Wardakowie. I prosimy o kontakt z nami. A jeszcze może taki aspekt, że jak jesteśmy razem w domu z dziećmi, no to w tym roku dzieci są w takim wieku. I już ten dzień, ten rok się nie powtórzy, bo za rok już będą starsze, już będą inaczej patrzyły na świat, a żeby dotrzeć do dziecka we właściwym czasie, no trzeba docierać z różnymi prawdami, możliwie szybko, w taki sposób, w jaki dziecko jest w stanie zrozumieć. Bo po prostu czym skorupka za młodo nasiąknie, prawda? Czy Państwo się z tym zgadzają?
Najbardziej to wiadomo, że po prostu to, co ja myślę i to, co uważam, że trzeba być autentycznym, trzeba być człowiekiem spójnym. Mhm. Bo dzieci od małego, zresztą mówił pan redaktor też na samym początku, bardzo bacznie nas obserwują. I my nieraz jako rodzice byśmy chcieli, żeby dzieci robiły to, co my im mówimy, a one robią to, co widzą, że my robimy. I to nawet ma taką fachową nazwę w pedagogice, to się nazywa pedagogika niebezpośrednia. Bezpośrednia to jest to, co my im próbujemy przekazać werbalnie, tak? Mówimy zrób to, zrób tamto, prawda? A niebezpośrednia to jest to po prostu, co my robimy i nasze postępowanie, nasze codzienne zachowanie. I my powinniśmy dążyć do tego, żeby zawsze właśnie mieć jedną twarz, tak? Jedno serce, jedną twarz, a nie tak, że dzieci nas widzą, to my się zachowujemy inaczej, a potem uważamy, że nas nie widzą albo nie słyszą, to robimy co innego. Naszym dążeniem powinno być, no tak jak mówię, prawda? Chrystus no, był Bogiem, był człowiekiem, miał jedno serce i my też powinniśmy być tacy spójni wewnętrznie, bo jeżeli będziemy udawać przed dziećmi innych niż jesteśmy, po prostu prędzej czy później to się wyda, raczej prędzej niż później. Dzieci bardzo bacznie nas obserwują i naprawdę to nasza praca nad sobą, nasze właśnie no, dążenie do doskonałości, no bo na tym to wszystko polega, prawda, żebyśmy dążyli do świętości, czyli do takiej właśnie jakby właśnie doskonałości, do tego, żeby stawać się coraz bardziej podobnymi do Jezusa, do Boga, prawda. To jest nasz cel w życiu i to jest właśnie też nasza praca na Wielki Post, tak, żeby zobaczyć, gdzie tu jeszcze nam czegoś brakuje, gdzie tu jeszcze co innego mówię dzieciom, a co innego robię sama, prawda, i żeby te jakby niedoskonałości wygładzać i starać się właśnie no, uświęcać, bo dzieci bardzo od małego właśnie to wszystko jakby widzą i chłoną, tak, i chłoną i po prostu one przejmą te wartości, tę wiarę, oczywiście po różnych perypetiach, bo też każdy z naszych dzieci jest wolnym człowiekiem i nieraz, nawet jeżeli rodzice są, prawda, no, doskonali, tak, to dzieci albo się buntują celowo, bo ten stary człowiek też, ta walka dobra ze złem, ta skażona natura, u naszych dzieci też to doskonale widać, jak one ze swoimi wadami muszą walczyć, każdy tam jakieś ma wady, tak, to przy dziesiątce dzieci my się czasami nie możemy nadziwić, prawda, bo te same geny, to samo środowisko wychowawcze, a te dzieci są tak różne i każdy ma swoje pola walki, gdzie jest słabszy i gdzie tą wysiłek musi wkładać. No właśnie, ale generalnie mówię, że jest wolność tego dziecka i też czasami no, Pan Bóg staje tutaj z szacunkiem wobec wolności człowieka i czasami w cudzysłowie oczywiście z taką bezradnością. My też jako rodzice różne etapy trudne przechodzimy, bo te nasze dzieci tak tej wiary, tych wartości nie przyjmują bezboleśnie. Też mają okresy buntu, też nieraz odchodzą od tej wiary, tak? Gdzieś na jakimś etapie po to, żeby potem wrócić, miejmy nadzieję, już jako dorosłe osoby i tą wiarę jakby już mieć taką swoją, nie dlatego, że rodzice tam coś mówią czy przekazują. Natomiast właśnie jeżeli one widzą, że my autentycznie żyjemy tą wiarą, że w każdej sytuacji staramy się jakby kierować tym właśnie, no nie wiem, przykazaniami, tak, czy właśnie tymi zasadami wiary, wtedy jest duża szansa, że one to jakby przejmą i rzeczywiście będą też w życiu się tym kierowały.
Drodzy radiosłuchacze, proszę o włączanie się, powtórzę może telefony do studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. Mówimy o Wielkim Poście w naszej rodzinie. Nie w kościele, nie w państwie polskim, a w naszej rodzinie. Podzielmy się, jak my to przeżywamy, w jaki sposób organizujemy czas naszym dzieciom, sobie, na co zwracamy uwagę. No, domowy kościół niech się ruszy, chociażby z łapką o Białegostoku, czy skąd inąd. Rozmawialiśmy tyle, także można dzwonić, linie nie są obłożone. Także czekamy na Państwa. Ciekawy temat Państwo też poruszyli odnośnie tego, że dzieci bardzo łatwo potrafią wypowiedzieć, co im się w naszym domu podoba, co się nie podoba. Taki dialog rodzinny, my też go przeprowadzaliśmy z dziećmi i to było bardzo, bardzo owocne. Tata siedzi przed dużą kartką papieru z długopisem i notuje, co dzieci po kolei mówią. I dzieci się cieszą, że tata notuje, bo potem z tego będą wnioski. Tak, żeby uwzględnić głos każdego, od najmłodszego, który już potrafi swoje zdanie wypowiedzieć. Ale mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Katarzyna z Poznania.
Witamy panią Katarzynę.
Serdecznie, Katarzyna, serdecznie dziękuję za tą audycję, pełną pomysłów i praktycznych wskazówek od Ani Janusza. Chciałam zapytać, czy moglibyście podać jakieś konkretne przykłady umartwień i pomysłów, jakie wasze dzieci mają na Wielki Post w zależności od wieku? I też, czy przeprowadzacie z nimi takie rozmowy, takie pomagacie im w takim rachunku sumienia, w formule takiej codziennej, czy to cotygodniowej, jak im się udaje te umartwienia jakby dotrzymać, jak im idzie, czy jakoś to komentujecie w rodzinie? O coś takiego proszę.
Dziękuję pani Katarzyno. No, tutaj był położony nacisk bardziej nie na umartwienia, a na budowanie dobra. No ale tak, proszę, ale nasi goście.
Tak, odpowiemy na to. U nas nie mamy takiego zwyczaju. Zaraz powiem też dlaczego, że my w taki sposób publiczny te tematy omawiamy. Moglibyśmy pewnie rozmawiać bardziej indywidualnie. Trochę trudność polega na tym, że no jeżeli będziemy rozmawiali o tym publicznie, to jest temat, w sensie jakie konkretnie umartwienia są poszczególne osoby próbują robić, to się staje tematem komentarzy, potem też złośliwych komentarzy, kiedy komuś się nie udaje. Nie twierdzę, że to jest zły pomysł, my tego nie praktykujemy.
Bo to jest raczej osobista sprawa, tak.
Tak, raczej mówimy ogólnie o tym, że warto to zrobić. Czasami też coś widać, tak, że nie wiem, ktoś tam, albo ktoś po prostu w naturalny sposób powie, nie wiem, ja nie wiem, rezygnuję z podwieczorku czy tam ze słodkiego czegoś, bo jest Wielki Post, tak? Staramy się, żeby tym nie epatować, natomiast to jest generalnie dobry pomysł, jeżeli nam się uda, zwłaszcza może w tych, bo to ma sens oczywiście u młodszych dzieci, to trzeba powiedzieć, że no, u starszych dzieci raczej rozliczanie ich, czy rozmawianie o tym, jakie mają martwienia, to myślę, że nie jest dobry pomysł. U tych młodszych, gdzie kształtuje się też ich sumienie mamy na przykład w tej chwili syna, który przygotowuje się do pierwszej Komunii Świętej, więc w ogóle temat rachunku sumienia jest jak najbardziej aktualny. Generalnie to jest dobry pomysł. My to, co staramy się robić, to, co robimy codziennie, jako taką praktykę, nie tylko w Wielkim Poście, to jest to, że na modlitwie wieczornej jest taki moment, kiedy mówimy teraz, kto chce za coś przeprosić, potem kto chce podziękować i o co chcemy poprosić, jaka będzie intencja tej modlitwy. My odmawiamy wspólnie z tymi dziećmi, które się modlą z nami, jakby obowiązkowo 1/10 różańca i potem dla chętni zostają, żeby odmówić pozostałą część jednej części różańca. Więc w tym momencie, kiedy mówimy, kto chce za coś przeprosić, można się zgłosić i można powiedzieć, że ktoś przeprasza, natomiast my też staramy się być delikatni, żeby nie naciskać, tak? Że przecież no jak to tutaj nie przepraszasz, kiedy wiadomo, że nakrzyczałeś na brata.
Albo mówimy też, że no jeżeli ktoś chce, może w tym momencie przeprosić, tak, w myśli, tak?
Tak. Więc na pewno generalnie rozmawianie z dziećmi na temat tych umartwień jest dobrym pomysłem, tylko trzeba być delikatnym, żeby to się nie stało tematem publicznych rozmów i szczególnie komentarzy pomiędzy rodzeństwem.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Leszek z Wrocławia, witam wszystkich.
Witamy panie Leszku.
Witam serdecznie i chciałbym, dzwonię dlatego, żeby, wydaje mi się, że wielu nas tutaj w Polsce jednak kojarzy ten post właśnie głównie z jakimś umartwieniem, prawda, z takimi wyrzeczeniami. I myślę, że to jest poważny błąd. My musimy chyba odwrócić to myślenie. I jednak zrozumieć, jakoś sobie uświadomić, że te umartwienia wszystkie to jest sprawa drugorzędna, bo to jest środek do celu, to jest taki dodatek, który ma nam pomóc to, żeby się zmienić, ale duchowo. Bo tak jak niektórzy może wykorzystują to, żeby się odchudzić po prostu, to my owszem, możemy się odchudzić, a wręcz powinniśmy, ale odchudzić naszego ducha z tego balastu wszystkich grzechów i tym powinniśmy cały czas mieć przed oczami ten cel, prawda? Ten główny cel, to jest, żebyśmy się zmienili po prostu pod względem duchowym, bo jeżeli po całym poście my będziemy dalej tacy sami, właśnie w tej sferze duchowej, tak, tacy jak ty byliśmy, cały ten post był po nic, w ogóle został zmarnowany i chyba trzeba się właśnie na tym skupić i cały czas to nigdy chyba za mało powtarzać, że te wszystkie wyrzeczenia, umartwienia to jest tylko środek do celu. To tak jak dziecko idzie do szkoły, prawda, czy jedzie autobusem, no to przecież nie po to wychodzi z domu, żeby się przejechać, tylko żeby trafić do tej szkoły. Tak samo my tutaj, jeżeli zmarnujemy ten post, no to po prostu szkoda, no bo ten post właśnie też jest i taka okazja, żeby właśnie zacząć taką tą naszą drogę duchową dla kogoś, kto na przykład ma jakiś nałóg, żeby pozbyć się nałogu. I tutaj właśnie ten przykład, gdzie tam rodzina już w połowie postu zaczęła namawiać, żeby ten człowiek zaczął znowu, prawda, palić papierosy, no to ta rodzina po prostu namawiała go do grzechu. I to w kiedy? W Wielkim Poście. No przecież to tragiczne. To właśnie, żeby go wspierać. A trzeba pamiętać, że palenie rzuca się tak przeciętnie, człowiek rzuca za 7 razem, czyli czasem potrzebuje tych prób 10, a czasem kilkanaście, więc to nie upadajmy, prawda, od razu, że już my jesteśmy do niczego, bo nam się raz nie udało za pierwszym razem. I na koniec jeszcze tu pamiętajmy, że cały czas naszym przed oczami mamy mieć nasz wzór jedynego naszego nauczyciela Chrystusa. On przecież kilka razy upadał i zawsze wstawał. I to mamy czynić właśnie i nie ustawać i ciągle na tej drodze duchowej, żebyśmy cały czas po prostu pamiętali, że tym celem jest zmiana nasza duchowa zmiana, a nie jakieś tam fizyczne takie czy inne umartwienie. To jest tylko dodatek, powiedzmy sobie wprost, zupełnie drugorzędny. No to tyle ode mnie, dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie.
Tak, dziękuję panie Leszku. No zmieniać się duchowo wewnętrznie, no to też jeszcze nie jest jeszcze określony cel. Być bliżej Pana Jezusa, bo im jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, im mniej mamy wad, im więcej dzielimy się miłością, tym jesteśmy bliżej Pana Jezusa, prawda? Panie Januszu?
Oczywiście dziękujemy w ogóle za ten głos. Rzeczywiście warto pamiętać, cały czas mieć to w głowie, jaki jest cel tych umartwień, tak? Jaki jest cel tego czasu Wielkiego Postu, ale jednocześnie ja bym chciał jednak zwrócić uwagę, że umartwienia w ogóle są rzeczą wartościową, nie tylko w Wielkim Poście, w ogóle, że to jest coś, co warto nie tylko praktykować, ale też zachęcać dzieci i nie jakieś rzeczy nadzwyczajne. Na przykład my staramy się u nas zwracać uwagę dzieciom, bo może nawet bardziej niż na umartwienia, to na umiarkowanie, tak? I w różnych sytuacjach, kiedy, nie wiem, ktoś tam zagarnia dla siebie najlepszą porcję, jak najszybciej łapie kolejne cukierki, bo jest okazja, czy kawałek ciasta. To jest okazja do tego, żeby powiedzieć, że słuchaj, to trzeba panować nad sobą, tak? I to jest rzecz potrzebna dla ciebie, natomiast rzeczywiście w tle jest to, że i w tym sensie te umartwienia mają znaczenie, że człowiek, który nie panuje nad sobą, człowiek, który, nad którym zmysły panują, bardzo z dużym trudem dociera, z dużym trudem zauważa Pana Boga. Więc warto pamiętać, że naszym celem jako rodziców jest właśnie kształtowanie tego, że dzieci panują nad sobą, a te czasowa rezygnacja z czegoś, co lubię, albo ograniczenie, jest właśnie drogą do tego. Też jest, daje dzieciom, myślę, taką satysfakcję z tego, że one sobie z czymś radzą, że ja, prawda, miałem postanowienie i mi się udało tego dotrzymać, więc warto jednak te umartwienia mówić o tym, tak, nie robić z tego jakiegoś dramatu, mówić raczej o drobnych rzeczach i tak jak tutaj pan słuchacz powiedział, pamiętać o tym, że jest pewien, że tym celem ostatecznym jest nasze zbliżanie się do Pana Boga.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Urszula. Ja chciałam się podzielić. Witamy. Mieszkam sama, więc jeżeli chodzi o rodzinę, to nie będę się wypowiadać. Natomiast ja chciałam podzielić się tym, że ja nie planuję jakoś tak, no, tego się wyrzeknę czy tego, ale tak myślę sobie, trwa to nieraz kilka dni tego postu i co ja tak naprawdę mogłabym zmienić, zrobić. I tak, no, na przykład w tym poście staram się zawsze jakoś tak myśleć o innych i pomagać, ale żebym nie przeoczyła żadnej sytuacji, staram się bardzo, żeby nie przeoczyć żadnej sytuacji, gdzie mogłabym w jakikolwiek sposób pomóc w jakiejś sprawie. Bardzo o to dbam. To jest takie moje na post zadanie.
Dziękujemy pani Urszulo.
Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, oczywiście to jest bardzo ważny głos, bo musimy, i teraz znowu wracając do tej sytuacji, w której jesteśmy, byłoby fatalnie, gdybyśmy wymyślali swoje umartwienia, a nie zauważali na przykład, że nasz sąsiad jest chory, czy potrzebuje pomocy, czy jest samotny, więc te dzieła miłosierdzia zawsze powinny mieć wysoki priorytet u nas i tego też warto uczyć dzieci, tak? Na przykład sama taka rzecz, bo powiedzmy młodsze dzieci mogą nie mieć okazji albo sposobu do tego, żeby pomagać innym, ale sam fakt, że my będziemy modlić się w intencji na przykład różnych osób, tak? Że ktoś zwraca się do nas z prośbą, bo ktoś jest chory, bo ktoś ma jakąś szczególną potrzebę i my się o te rzeczy modlimy. Więc dzieci, które słyszą, że nasza rodzina zajmuje się, przejmuje się innymi osobami, że przynajmniej to, co możemy zrobić zawsze to możemy zrobić, to się modlić za innych, to jest już bardzo ważny znak dla naszych dzieci, tak? Że nie jesteśmy tylko skupieni na sobie, że nie myślimy tylko o tym, że powiedzmy może nam jest z jakiegoś punktu widzenia ciężko, tylko myślimy o innych. I rzeczywiście warto o tym pamiętać, żeby zauważać te osoby wokół nas, tak? Naszych sąsiadów, naszych kuzynów, osoby, które na różne sposoby potrzebują naszej obecności.
No właśnie, ja chciałam jeszcze dodać, że rzeczywiście tutaj mówiliśmy o tym, żeby się tak pozbywać tego, co nas ogranicza, tak, żebyśmy nasze serce, żeby stawało się coraz bardziej lekkie i mogło jakoś wznosić się właśnie do Boga, prawda? No więc to, co nas tak bardzo ogranicza, to jest to nasze ego, nasze ja i bardzo często właśnie się zdarza, że kręcimy się, nasze myśli kręcą się właśnie cały czas albo ja, albo dla mnie, tak, albo już w takich przypadkach może gdzie jesteśmy rodzicami, no to moja rodzina, tak, żeby mojej rodzinie było dobrze, żeby moim dzieciom było dobrze. No i taką właśnie receptą też i myślę i na szczęście, na wychowanie szczęśliwych ludzi i takich żyjących po Bożemu jest to, żeby mniej myśleć o sobie, a więcej o innych, prawda? Wtedy wiele problemów też samych się rozwiązuje, bo egoiści, no to są przeważnie ludzie nieszczęśliwi, zawsze im mało, zawsze właśnie czegoś potrzebują, zawsze te potrzeby swoje gdzieś tam mnożą i też Wielki Post to właśnie jest, jeżeli chcemy zrzucać z siebie te różne wady, te różne właśnie ciężary, które gdzieś tam nas trzymają przy ziemi i nie pozwalają się wznieść właśnie ku Bogu, tak? No to właśnie ten nasz egoizm, to nasze garnięcie do siebie, oblepianie się różnymi właśnie tutaj rzeczami, których jeszcze potrzebujemy, jeszcze nie mamy i które koniecznie musimy mieć. Jeżeli z tego właśnie, z tego materializmu też się wyzwolimy i z egoizmu, no to myślę, że to będzie taki duży też wzrost nas jako ludzi. A ku temu właśnie, tak jak pani powiedziała, bardzo dobrze służy właśnie dostrzeganie ludzi wokół siebie i potrzeb ich i właśnie myślenie o tym, właśnie co ja mogę im dać, tak? Co ja mogę im dać? A im więcej dajemy w sensie materialnym czy w sensie duchowym, tym większą czujemy radość i tak naprawdę, jak to właśnie mówią, tak, więcej radości jest z dawania aniżeli z brania. I ja mam takie doświadczenie, że dostajemy wtedy więcej też, tak? Że to, że my dajemy, to jest dla nas dar, tak? Że my potrafimy hojnie dawać, że my to jest dar. Czasami nawet w sensie materialnym, tak? Tutaj takie doświadczenie, że dajemy, nie wiem, na przykład ubranka, wymieniamy się dziecięcymi ubraniami ze znajomymi i potem właśnie dostajemy dwa razy więcej niż daliśmy innym, prawda? Jeżeli dajemy tak rzeczywiście z takiego szczerego, hojnego serca, ale też mam na myśli te dobra duchowe, tak? Że ta radość, ta właśnie poczucie, że wzrastamy, to jest dla nas o wiele więcej niż my dajemy innym. Także warto dawać, warto zauważać innych wokół siebie.
I coś z Facebooka właśnie.
Tak, mamy komentarze na Facebooku. Pani Marta pisze, że pomysł z ograniczeniem narzekania jest bardzo dobry, ale co zrobić, kiedy dzieci kilkuletnie nie chcą, na przykład nie chcą myć zębów, w różnych sytuacjach trzeba je upominać. No i w rezultacie powstaje takie gadanie rodzica. Jak to, taki efekt cieknącej rynny, jak to ograniczyć i czym zastąpić takie ciągłe upominanie? No, myślę, że jedną z rzeczy, którą warto tutaj zastosować, jak mamy takie poczucie, że ciągle musimy coś powtarzać, to jest to, żeby wprowadzić pewne niektóre rzeczy w naszym domu jako zasady domowe, tak? To znaczy nie upominać ciągle dziecko, teraz zrób to, nie kierować nim ciągle, tylko wprowadzać pewne zasady i potem też pewne rytuały, na przykład akurat mycie czy jedzenie, czy ubieranie, to są takie czynności, które powinny tak półautomatycznie następować po sobie. Dzieci powinny się uczyć tego, że te rzeczy po prostu się jedno po drugim robi w miarę sprawnie i to, co zrobić, żeby to nie było narzekanie, żeby nie było negatywne, no to co nad czym możemy zawsze panować, to jest ton, jakim to robimy. To znaczy my możemy upominać w sposób sympatyczny, w taki sposób, żeby to nie było negatywne, żeby się nie złościć. Natomiast warto też pamiętać, mówiliśmy, to akurat jest, dobrze pasuje, bo mówiliśmy trochę o posłuszeństwie, żeby jednak ograniczyć ciągłe upominanie, ciągłe przypominanie, jeżeli dziecko nie słucha, wyciągać jakieś drobne konsekwencje, nieduże rzeczy, tak? Ale pomyśleć o tym, co zrobić, kiedy on nie wykona tego polecenia, tak? Bo inaczej, jeżeli wielokrotnie przypominamy dziecku, że ma coś zrobić, to jest to nieskuteczne, co więcej dziecko uczy się tego, że nie musi słuchać rodzica za pierwszym razem, bo mama i tak będzie powtarzała.
Pięć razy, za piątym razem, albo jak krzyknie.
Tak, albo jak krzyknie, to dopiero ja to zrobię. Więc warto pomyśleć o tym, że posłuchaj, mówię, powtarzam, mówię poważnie, masz to zrobić. Jeśli nie, to będzie jakaś konsekwencja. To nie musi być duża rzecz. Natomiast dbać o to, żeby nie nadużywać tego powtarzania poleceń i starać się o to, żeby były zasady i polecenia, żeby były szybko wykonywane.
Dziękuję. Słuchamy Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Tadeusz się prawie.
Witamy panie Tadeuszu.
Witam wszystkich zebranych, prawda, serdecznie. Ja w 1953 roku poszedłem do szkoły zawodowej. U nas nie było tam na Białostoczyźnie żadnych szkół na ówczesne czasy i jeden z kolegów po prostu dowiedział się, że tam jest w Strzelcach Opolskich taka szkoła i że tam trzeba. Mama mówiła, nie jedź synu, tak daleko. Coś tam przeczuwała po prostu. Ja nie posłuchałem, tylko powiedziałem, że muszę jechać. No to mama spakowała mnie i pobłogosławiła i pojechaliśmy we trzech kolegów. Okazało się, że to jest opóźnione takie po prostu opóźnione towarzystwo, które, bo to po wojnie, jak ja byłem w pierwszej klasie, to w drugiej klasie był słuchacz, proszę Państwa, który walczył w ciężkiej wadze w Pionierze. Na ówczesne czasy to był tam boks prowadzony w Pionierze w Strzelcach Opolskich. No to można sobie wyobrazić, jaka różnica była, a my byliśmy małe dzieci po prostu. Małe dzieci. I te stare chłopy po prostu tam nas wprowadzili na drogę nieszczęśliwą, na drogę po prostu, w którym się bezpośrednio powiem do samogwałtu. No. I oczywiście, że nie wszyscy to złapali, ale niektórzy to, prawda, między innymi złapali tę chorobę, to działanie. No i oczywiście, że bo teraz to jest taka modne, prawda, żeby dzieci wychowywać w tej sytuacji, więc ja przestrzec chcę wszystkich, szczególnie rodziców, że to prowadzi do uzależnienia, a to uzależnienie jest tak potężne, seksualne, że po prostu nie myśli się ani o Bogu, ani o ludziach, ani o niczym, tylko o tym właśnie. I to organizm po prostu sam uzależnia się i sam żąda tego organizm. Po prostu i dziecko takie małe zostaje małe, bo nie rośnie. Po prostu jest
tak, panie Tadeuszu,
niższy swój organizm.
To jest deprawacja. To jest deprawacja i na pewno to właśnie wprowadzane już dawno na Zachodzie, również próby u nas tego rodzaju nauczania takich zachowań dzieci jest rzeczą karygodną. Ale dziękuję, panie Tadeuszu, za pana głos, ale przypominam, że dziś mamy temat Wielki Post w naszym domu. W jaki sposób my przeżywamy ten post, w jaki sposób pomagamy dzieciom poprzez nasze własne zachowania, które właśnie może coś ograniczają, a może właśnie większy nacisk składą na budowanie dobra. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dariusz z Kalisza.
Witamy, panie Dariuszu.
Słuchacz wierny. Ja mam taką refleksję. Tutaj pięknie było powiedziane, że właśnie większa jest radość z dawania niż z brania. Pięknie powiedziane. Mam takie przemyślenie dawno temu, to zostało w moim sercu, że człowiek jak spotyka Pana Boga, to nawraca się na samym początku jego umysł. Człowiek poznaje Pana Boga umysłem. Takie pierwsze wow. Później człowiek poznaje Pana Boga sercem, przez rozum do serca. Do serca. A na samym końcu, szanowni państwo, czy wiecie, co się nawraca? Halo?
Tak, 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 słuchamy. To jest pytanie
państwo,
retoryczne,
wiecie, co na samym
rozumiem.
Końcu się nawraca? Na no. samym końcu nawraca się portfel. I właśnie wtedy, gdy człowiek daje drugiemu człowiekowi materialnie, finansowo też, duchowo, jak najbardziej wspiera go modlitwą, jak najbardziej, ale właśnie ten wymiar materialny. Na samym końcu zawsze nawraca się portfel i wtedy człowiek już jest tak naprawdę przy Panu Bogu, bo większa jest radość z dawania niż z brania. Bardzo serdecznie pozdrawiam tutaj z Kalisza od świętego Józefa. Wszystkiego dobrego i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Tadeuszu. Nasi goście?
No, rzeczywiście to tak bywa, że taka istotna rzecz, która się powinna w naszym życiu wydarzyć. Czasami mówimy jakieś takie górnolotne rzeczy na temat życia duchowego, natomiast w jakimś momencie też to powinno mieć też wymiar taki materialny, to znaczy taki, że ja na przykład potrafię kogoś wesprzeć, tak? Że potrafię wesprzeć jakąś dobrą inicjatywę, tak jak tutaj pan powiedział, że nawraca się nasz portfel. Rzeczywiście tak jest. To znaczy, że ta decyzja, jeżeli ja Panu Bogu oddaję swoje życie, to oddaję wszystko, tak? I jestem też gotowy dzielić się z innymi i też trochę zmieniam perspektywę, to znaczy, bo co to znaczy dzielić się z innymi? No, to bardzo łatwo znaleźć sobie wytłumaczenie, że mnie nie stać, tak, że ja nie mam pieniędzy, tylko potem okazuje się, że to często właśnie te osoby bardziej ubogie są bardziej hojne niż osoby zamożne, więc to wynika właśnie z życia wewnętrznego. Więc jak najbardziej to takie nawrócenie portfela, można powiedzieć, to jest coś potrzebnego i to może być też okazją do Wielki Post, to może być też okazją do tego, żeby na ten temat w domu rozmawiać. Na przykład, że dzieci, nie wiem, mają jakieś oszczędności, ale jakąś część są w stanie, bo mówimy jałmużna, to trochę tak brzmi, takie trochę staroświeckie słowo, nie bardzo może dzieci nawet rozumieją, o co chodzi. Może warto to skonkretyzować, tak, że na przykład dzieci...
Odmawiają sobie czegoś.
Tak, że czegoś sobie odmawiają i się dzielą, tak? Być może po prostu dają na tacę nawet, tak? Bo my często tak łatwo to rodzice dają dziecku pieniądze na tacę. I to jest zresztą dobra rzecz, bo też dziecko się uczy, że Kościół to jest coś, co my jako wierni utrzymujemy. Ale jeszcze lepiej by było, jeżeli to jest możliwe, żeby dziecko podzieliło się czymś, co do niego należy. Więc jak najbardziej warto o tym pomyśleć. Tutaj mamy jeszcze jeden głos. Ja może przeczytam jeszcze jedno pytanie na Facebooku. Pytanie dotyczy korzystania z mediów. Jak długo dzieci mogą bezpiecznie korzystać z telefonów i jak pogodzić naukę zdalną z chęcią kontaktu dzieci poprzez komunikatory? Tutaj pozdrawiamy serdecznie panią Bernadetę, która jest naszą dobrą znajomą i dziękujemy za to pytanie. Toczy się ten temat mediów, mówiliśmy o tym, w tym czasie pandemii stał się trudniejszy niż kiedykolwiek, dlatego że nawet jeżeli wcześniej nam się udawało i taka była decyzja nasza jako rodziców, żeby ten dostęp do mediów bardzo ograniczyć, no to wtedy teraz to się stało nierealne. To znaczy musimy tak naprawdę dzieciom udostępnić media. Zresztą też trzeba przyznać, że to okazało się też, że to jest coś pozytywnego. Trudno sobie wyobrazić w ogóle, jak ta nauka by wyglądała, gdyby ich nie było. Natomiast pojawiają się naturalnie przy tym dodatkowe problemy. No właśnie, ile dzieci mogą bezpiecznie korzystać z telefonów czy z komputerów. Więc warto wprowadzić tutaj pewne zasady. I to nie będzie proste, ale takie zasady, które dzięki którym nasze dzieci będą korzystały w tej sytuacji, która jest, możliwie jak najmniej. To znaczy na przykład po zakończeniu lekcji nie będą, co niestety się dość często zdarza, że kończą się lekcje online i natychmiast się zaczyna jakaś zabawa, czy gra, czy oglądanie filmów. Więc warto tutaj zwrócić uwagę i rozmawiać z dziećmi i egzekwować to, że po czasie lekcji online jest no, przynajmniej przerwa długa, tak? Albo w ogóle już w miarę możliwości nie ma korzystania z komputerów. Warto też negocjować ze szkołami. No tutaj trzeba być delikatny, bo też dla szkół prowadzenie tych lekcji zdalnych nie jest łatwe, ale jednak rozmawiać o tym, żeby tam, gdzie jest to możliwe, żeby dzieci miały na przykład jakieś zadawane prace, ale nie musiały cały czas siedzieć przed włączonym ekranem, żeby pewne prace, żeby to było pisanie, czytanie, jakieś rzeczy, które mogą dzieci robić, nie patrząc na ekran. Natomiast jeśli chodzi o komunikatory, to jest oczywiście taki temat, który dla nas jest irytujący, bo często dzieci, tak jak powiedzmy Messenger czy WhatsApp, dzieci przez to wymuszają na rodzicach zakup smartfonów, a potem, kiedy dzieci mają smartfony, pojawiają się kolejne kłopoty. Więc rzeczywiście tutaj trzeba być ostrożnym. Z jednej strony rozumieć to, że naprawdę dzieci w taki sposób dzisiaj się komunikują, to znaczy one do siebie nie dzwonią, nie wysyłają SMS-ów, tylko wysyłają wiadomości przez komunikatory. Natomiast ze smartfonami naprawdę trzeba uważać, zwłaszcza jeśli są to młodsze dzieci. I dlatego ja zachęcam, żeby zobaczyć, sprawdzić od strony technicznej, czy jaki telefon klasyczny, taki telefon z przyciskami mały, możemy kupić, który będzie obsługiwał komunikatory. Wiem, że przynajmniej jeśli chodzi o Messengera, są telefony takie małe, proste, które obsługują komunikatory i jednocześnie to nie są smartfony. Więc warto szukać, czyli nie ma dostępu do internetu, nie ma dużego ekranu. Można korzystać z komunikatorów na komputerze stacjonarnym również, czy na laptopie, który jest, powiedzmy, jeśli jest w przestrzeni naszym domu, w przestrzeni publicznej, to też łatwo nam obserwować to, co dzieci robią. Więc trzeba rozumieć, że ten kontakt dzieciom jest potrzebny. On też ułatwia im przeżywanie tej pandemii i tą separację od rówieśników, ale jednocześnie naprawdę zachęcam, żeby być bardzo rozważnym przy kupowaniu smartfonów. My kupujemy smartfony, mamy taką zasadę, że nasze dzieci dostają je, kiedy idą do liceum, i to uważamy jest okres, moment, kiedy one odpowiedzialnie mogą w miarę odpowiedzialnie mogą korzystać. To jest wbrew pozorom, bo tutaj można się zastanowić, dlaczego to jest temat na Wielki Post, ale jest to temat na Wielki Post, dlatego że to można dołożyć do tego, to jest też temat umartwienia, temat umiarkowania, i można zwłaszcza z tymi starszymi dziećmi na ten temat rozmawiać, że słuchajcie, to jest, widać, że macie trochę z tym problem, że nadużywacie, że to za dużo czasu wam zajmuje. Pomyślcie, czy od strony duchowej, czy to nie powinno być to wasze tutaj umartwienie. Oczywiście, jeśli to byłoby narzucone przez rodziców, no to wyjdzie fatalnie, ale jeśli to powiemy jako pewną podpowiedź, pewną sugestię, to być może akurat to trafi na podatny grunt w czasie Wielkiego Postu.
Na Facebooku wpisała pani Bożena, nasze dzieci już dorosłe, ale wcześniej, pamiętam, w Wielkim Poście ograniczały komputer. Nie było to łatwe, ale z miłości do Jezusa postanawiały na ten okres Wielkiego Postu. Telewizja była również ograniczona. W Wielkim Tygodniu telewizor był w ogóle wyłączony. Pokuta i śpiewanie gorzkich żali. No, surowo to było. Co, panie Januszu?
No, bardzo dobrze, ale bardzo dobrze, że to, bo to chodzi o to pewien sam taki nawyk tego, że ja rozumiem, że potrafię jako osoba taka już dorastająca znaleźć rzecz, która jest dla mnie trudna, która jest dla mnie wymagająca, i ja ją ograniczam. I to potem, czy to będzie palenie papierosów, czy to będzie telewizja, czy teraz smartfony, to jest rzecz drugorzędna, bo ja te rzeczy i tak muszę dobierać do tego, co w danym momencie jest dla mnie istotne. Natomiast chodzi o pewnego ducha umartwienia. To znaczy, że ja potrafię takie rzeczy sobie znaleźć, i bardzo dobrze, jeżeli to praktykujemy w rodzinie. No, oby to było też tak później, że to jest przekazywane rzeczywiście na kolejne pokolenia, że z kolei dzieci, naszych dzieci też potrafią to zrobić. Więc to warto pamiętać o tym, że to, jak wychowujemy my nasze dzieci, jak one te zwyczaje chrześcijańskie przejmują, na ile je wdrażają w swoim życiu, to jest pośrednio wychowywanie naszych wnuków później, bo to te zwyczaje, jest duża szansa, że one będą funkcjonowały w rodzinach potem naszych dzieci. I odwrotnie oczywiście, jeżeli to nie będzie funkcjonowało, to nie jest tylko problem taki przejściowy naszych dorastających dzieci, tylko to może być problem też rodzin naszych dzieci. Warto pamiętać, o czym Ania troszkę powiedziała, że jeśli chodzi o dzieci dorastające, to tutaj naprawdę trzeba być delikatnym, szanować ich wolność, szanować ich decyzje i nie zmuszać. Znaczy zmuszanie do praktyk religijnych, zmuszanie do jakichś postów, to jest najlepsza droga do tego, żeby one później nie chciały tego w ogóle praktykować.
Chwila muzyki. Strach.
za ramiona. Rozpięty był on, pan i król. Człowiekiem się stał i jak człowiek skonał, z miłością zniósł strach i ból. Każdy grzech
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Warszawy.
Witamy.
Pozwalam sobie zabrać głos odnośnie zarówno postu, jak i tego, co przed chwilą tutaj pan wspomniał w radio, o tym, w jaki sposób z młodzieżą rozmawiać i w jaki sposób komunikować się. No, jest pewna trudność, bo współczesne czasy i rzeczywistość niesie ze sobą takie dość niewidzialne zagrożenie w postaci mediów. Kiedyś to nie było jeszcze tak bardzo odczuwalne. Obecnie mamy czterech jeźdźców apokalipsy. To Facebook, YouTube i Google. Tam jeszcze można by było nazbierać tego trochę. Wszedłem ostatnio na jakieś przypadkowe strony na Facebooku do rówieśników mojego syna, a mniej więcej około 18-20 lat, i byłem zaszokowany treściami, które tam są. Nie wiem, kto to tworzy, kto to pisze, natomiast jest to ogromna pralnia umysłów. Nie ma jakiejkolwiek informacji czystej, jasnej, klarownej, natomiast jest to bazowanie na emocjach. Przede wszystkim chodzi o wywoływanie emocji. I tutaj bardzo trudno jest. Myślę, że najsilniejszy może być przykład rodziców prawych rzeczywiście, a takich, którzy są oddani Bogu. Jednak są naprawdę trudne czasy. Boję się myśleć o tym, co będzie dalej i w czyich rękach Polska zostanie, jaka będzie dalsza droga Kościoła, bo stopień manipulacji jest przerażająco duży. Bardzo żałuję, bo ja kiedyś byłem w podobnej sytuacji, to jakby jestem świadom tego, że to nie jest wymysł XXI wieku. Też byłem kiedyś ogłupiony przez jakieś lewicowe głosy. Też chciałem spalić cały świat i budować go na nowo, do czasu aż się nie ocknąłem i nie zobaczyłem, że lewica to jest... ślad 1917 roku i rewolucji w Rosji. Także dopiero kiedy ocknąłem, ale to zajęło mi wiele lat. Nie wiem, w jaki sposób komunikować się z młodzieżą, natomiast to, co mogę zrobić, to po prostu modlić się za wszystkich młodych ludzi, żeby w jakiś sposób nawrócili się do Pana Boga.
Dziękuję Panie Pawle. Nasi goście?
My staramy się zawsze być jednak optymistyczni, to znaczy rzeczywiście ten czas jest trudny, tych różnych zagrożeń, które czyhają na nasze dzieci, jest dużo. Natomiast z drugiej strony nie jest też tak, że jesteśmy zupełnie bezradni. To raczej myślę, że trzeba na to patrzeć tak, że to są pewne wyzwania, które też Pan Bóg przed nami stawia, przed nami jako rodzicami, i pytanie, co my z tym robimy. Na przykład, jakie środowisko tworzymy dla naszych dzieci, bo trzeba pamiętać, że w pewnym momencie to nasz wpływ na dzieci znacznie się zmniejsza i znacznie większy wpływ mają rówieśnicy. I nie jest też tak, że zupełnie jesteśmy bezradni. Powiedzmy, jak patrzymy na nasze dzieci, czy też rówieśników naszych dzieci, to są grupy młodych ludzi, którzy są świadomi tego, co się dzieje na świecie, korzystają z mediów i jednocześnie potrafią być wybiórczy, potrafią utrzymać te wartości, które wynieśli z domu, więc z pewnością nie jest to niemożliwe. Z drugiej strony jest to na pewno o wiele trudniejsze, więc tak naprawdę myślę, że warto na to patrzeć przede wszystkim tak, że jest to dodatkowe wyzwanie, to znaczy dla nas jako rodziców, oprócz tych rzeczy, które kiedyś czego od nas, powiedzmy, wychowanie dzieci wymagało, to dzisiaj wymaga od nas znacznie więcej. To znaczy między innymi wymaga od nas znajomości tej tematyki mediów, umiejętności rozmawiania z dziećmi. Ale też myślę, że warto mieć taką postawę żeby tych mediów nie demonizować, bo ja zgadzam się, i tutaj akurat tematem mediów zajmujemy się bardzo mocno i rzeczywiście jest wiele rzeczy fatalnych w mediach i tak dalej, ale warto dostrzegać te rzeczy, które są pozytywne, że w mediach też dzieją się rzeczy pozytywne, że możemy na nie pozytywnie wpływać, że my sami możemy w mediach być obecni, młodzi ludzie mogą być w mediach obecni, że my mamy dzisiaj duże też możliwości oddziaływania na innych i warto na to zwracać uwagę w wychowaniu naszych dzieci, nie koncentrując się na tym, że są te niebezpieczeństwa. Chociaż powtarzam, one są realne. Takim też dużym grzechem wychowawczym rodziców jest naiwność, to znaczy kiedy my zakładamy, że to wszystko jakoś to będzie, jakoś to się wyprostuje, jakoś to się poprawi, te rzeczy, żadne prawie rzeczy wychowawcze się nie robią same z siebie. One wszystkie wymagają naszego wysiłku i rzeczywiście to nie ma wątpliwości. Ten wysiłek dzisiaj rodziców, ta świadoma praca rodziców jest nieporównanie większa niż była konieczna kiedyś. Natomiast to znowu można, wracając do naszego głównego tematu Wielkiego Postu, to powinien być taki okres naszej głębszej refleksji i zbliżenia się do Pana Boga, ale tutaj warto też odwołać się do tego, do naszego powołania. My jako rodzice mamy powołanie od Pana Boga, powołanie do bycia rodzicami. To nie jest tylko takie, wiadomo, biologiczna zależność, a to oznacza, że my też na rachunku sumienia powinniśmy rozliczać się wobec Pana Boga z tego, jakimi rodzicami jesteśmy, jak my to zadanie spełniamy. Więc to też może być dla nas zadanie, tak? Że ja na przykład nawalam być może, albo nawalałem wcześniej w jakichś sprawach, tak? Że za mało rozmawiałem, za mało interesowałem się, za mało starałem się wspierać, tak? I to, więc przy całej świadomości tego, że jest dużo rzeczy negatywnych, warto skupić się na tym, na co mamy wpływ. Z całą pewnością, powtarzam, to jest doświadczenie i nasze, i wielu rodzin, które znamy. Nasz wpływ jako rodziców nadal jest ogromny. Jest mimo mediów i innych rzeczy. Nasz wpływ jest ogromny. Jeżeli my wykonujemy dobrze naszą pracę, nasze powołanie, dobrze na nie odpowiadamy, to jesteśmy w stanie bardzo mocno pomagać naszym dzieciom.
Tak, proszę Państwa. Wielki Post w naszym domu. 6 tygodni Wielkiego Postu i nasz udział we mszach świętych, w nabożeństwach wielkopostnych, drogach krzyżowych, gorzkich żalach, ale również obecność w domu muzyki stosownej do Wielkiego Postu. Tyle pięknej muzyki kościelnej, nie tylko organowej czy chórów, ale pięknych piosenek refleksyjnych wielkopostnych jest, to też możemy w przestrzeni naszego domu tego rodzaju atmosferę budować. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy. Kogo witamy?
Irena z Małopolski.
Witamy panią Irenę, słuchamy.
Bardzo miło, witam was wszystkich. Kochani jesteście, zawsze was słucham. Ale dzisiaj chciałam na temat wychowania dzieci powiedzieć, ponieważ miałam dziecko, znaczy mam dziecko, które już jest teraz dorosłe, ale kiedyś weszło w tą subkulturę metalowców. I tylko koncerty, i koncerty, i koncerty. I bardzo zdolna była dziewczyna, ale przede wszystkim się tym interesowała. Kupowała tylko te kurtki, znaczy tę kurtkę skórzaną i bluzkę z tymi, znaczy bluzę, t-shirty z takimi napisami różnymi makabrycznymi i glany nosiła i tak dalej. Postanowiliśmy z tym nie walczyć, tylko przeczekać i dawać tylko dobre przykłady, nie narzucając. Ale któregoś dnia właśnie tą po mszy świętej było i to było 22 lipca w 2004 roku i to była akurat rocznica śmierci Jana Kochanowskiego. I ja myślałam o tej Urszulce, którą on utracił, taką uroczą dziewczyneczkę trzyletnią. I jakoś to na mnie tak wpłynęło, że ja napisałam taką, to się modliłam się o dziecko ciągle, i napisałam taki list do Pana Boga. Powierzam Cię, dziecko moje ukochane, opiece opatrzności Bożej. Odtąd pragnę, abyś żyła zgodnie z Jego planami, które ma wobec Ciebie. Niech Cię otoczy Jego światłość. Staraj się duszą i umysłem odczytywać, czego pragnie dla Ciebie i czego wymaga. Jesteś mądra i dobra. Odrzuć to, co przyjęłaś z zewnątrz. Obudź w sobie światło. Niech Ci przynosi radość we wszystkim, co czynisz. Jestem przy Tobie, czuwam. I proszę sobie wyobrazić, że w ciągu jednego roku moje dziecko nawróciło się, było w kościele na Wawelu i tam płakało i płakało i płakało, nawróciło się i w krótkim czasie poznała bardzo dobrego chłopca. W 2005 roku wyszła dziewczynka za mąż. No i oboje są bardzo, bardzo głęboko wierzący i tak wychowują swoje dzieci. No i taki chciałam dać przykład, że kiedy nie daje się rady wpłynąć na dziecko, to bardzo dużo dają dobre przykłady i modlitwa. No to wszystko, co chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Ireno. Dziękujemy za ten piękny przykład. Nasi goście.
Dziękujemy bardzo. Rzeczywiście to jest piękny przykład i tu absolutnie się zgadzamy, że w pewnym momencie, kiedy nasze dzieci dorastają, to tak naprawdę jedyne, co możemy zrobić, to jest dawać przykład nadal naszej autentycznej wiary, szczerej, być dobrymi rodzicami dla nich i za nich się modlić. Nie jesteśmy w pewnym momencie, nie jesteśmy w stanie, bo wpływ na nich mamy, ale wpływ na ich wiarę taki bezpośredni, że my coś wytłumaczymy. Czasami rodzice w taki sposób próbują to rozwiązać, że może ja zmuszę, może ja jeszcze raz porozmawiam, może coś zrobię. Trzeba przyjąć, że wiara jest czymś, co jest przyjmowane przez człowieka w wolności i człowiek taki dorastający zaczyna brać pełną odpowiedzialność za swoje życie, również za ten wymiar duchowy. I to nie jest tak, że ja mogę wymusić coś, tak? I tutaj to jest jeden z wielu przykładów tego, że rodzice, którzy właśnie dają przykład, są cierpliwi, modlą się za swoje dzieci, po pewnym czasie oglądają efekty tego w postaci właśnie rodzin swoich dzieci, które żyją po Bożemu, żyją tak, jak te dzieci były wychowywane. Natomiast czasami widzimy też, że rodzicom bardzo zależy na tym, żeby dzieci były praktykujące i być może trochę nawet przymuszają do tego, żeby może w tym uczestniczyły i w tym jeszcze i w tym. I nawet przez pewien czas to działa. Natomiast potem, jeżeli to jednak nie jest inicjatywa dzieci, jeżeli to jest w jakiś sposób wymuszane, jest taka presja ze strony rodziców, żeby było więcej tej modlitwy, więcej różnych takich rzeczy związanych z Panem Bogiem, ale dla dzieci nie do końca zrozumiałych, no często pojawia się bunt i wtedy, kiedy ten bunt już się pojawia, dziecko zauważa, że jednak to ono samo powinno o tym decydować, to potem to odejście od wiary już może być definitywne. Więc trzeba modlić się, wierzyć, że my zostaliśmy powołani, mamy powołanie jako rodzice, ale to powołanie oznacza również, że wierzymy, że to jest też w rękach Pana Boga. To znaczy, że my ze swojej strony robimy tyle, ile jest możliwe i rzeczywiście wypełniamy dobrze to zadanie, ale w pewnym momencie mówimy: Panie Boże, ja zostawiam Tobie tę sytuację, oddaję Tobie to dziecko, bo ja czuję, że już więcej nie mogę nic zrobić. I właśnie tak jak tutaj Pani pięknie opisała, często w takich momentach okazuje się, że jest ten powrót do wiary, że być może trochę inny, być może, nie wiem, może my byliśmy w jakiejś wspólnocie i marzyliśmy o tym, że nasze dziecko też będzie, że będzie jakieś konkretne nabożeństwa praktykowało, ale to pamiętajmy, że nie o to chodzi, bo tak naprawdę ważne jest, żeby każde z dzieci odnalazło własną drogę do Pana Boga. Takie proste naśladowanie czy kopiowanie tego, co robili wcześniej rodzice, często oznacza, że ta wiara nie jest do końca dojrzała. Więc módlmy się i bądźmy cierpliwi i rzeczywiście dajmy szansę naszym dzieciom, żeby ich wiara też dojrzała.
Dziękuję bardzo. Nasi goście państwo Anna i Janusz Wardakowie. Temat Wielki Post w naszym domu. 23:02. Podam kilka informacji. Rekolekcje, spotkania małżeńskie. No, ze względu na sytuację dynamicznie rozwijającą się, epidemiczną i obostrzenia, często się właśnie liczba uczestników ogranicza, niekiedy są odwoływane, także to trzeba na bieżąco kontrolować. Na stronie spotkaniamałżeńskie.pl, pisane razem, zaproszę Państwa na dwa terminy w przyszły weekend, 12-14 marca. Organizowane są te spotkania małżeńskie, weekendowe przez ośrodek warszawski i wrocławski. W Warszawie zgłoszenia należy kierować pod numer 500-311-385. Poniedziałki, środy, piątki od 19 do 21. Powtarzam, 500-311-385. We Wrocławiu zgłoszenia przyjmują Państwo Ściegienkowie. Telefon 509-322-012. Powtarzam, 509-322-012. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 9 marca, współczesne mity o miłości małżeńskiej. Państwo Urszula i Piotr Klimscy ze wspólnoty Szeminew, ruchu Kana i pan Wojciech Sulimierski, psycholog, psychoterapeuta. 16 marca, jak Wielki Post może pomóc rodzicom w wychowaniu dzieci? Doktor Grzegorz Grochowski, teolog, pedagog, wykładowca na papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. I 23 marca, niezwykłe małżeństwo z Nazaretu. Doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz. Także serdecznie zapraszamy. Czy nasi goście mają jakieś ogłoszenie?
Może jeśli można, byśmy wspomnieli o książce, którą niedawno wydaliśmy jako jako wydawnictwo w Ardakowie i zresztą związanej z tematem całego roku, mianowicie przede wszystkim świętego Józefa, bo książka nosi tytuł Ojciec Strażnik Rodziny i jest o tym, jakie zadanie ma ojciec w rodzinie, że właśnie ma chronić rodzinę, to jest takie przesłanie tego autora, że ojciec ma chronić w takim bardzo szerokim znaczeniu, też chronić przed biedą, uczyć, chronić, ale też uczyć, jak oni mają radzić sobie w życiu dorosłym. Książka jest bardzo dobrze odbierana, też już kilka mam pisało do nas, że czytają i bardzo polecają, także jak najbardziej polecamy. Książka nosi tytuł Ojciec Strażnik Rodziny, autorem jest James Stenson, amerykański właśnie autor. Nasze kursy też zawsze polecamy, kursy Akademii Familijnej. W tej chwili nie mamy takich nowych kursów, ale warto zainteresować się. Są kursy dla rodziców dzieci w różnym wieku, kursy w tej chwili też dla małżeństw z różnym stażem. Mamy i kurs dla małżeństw z mniejszym stażem do 7 lat i kurs 8+. Także każdy na stronie akademiafamilijna.pl, każdy może znaleźć dla siebie jakiś kurs. Już teraz można się zainteresować, można się wstępnie zapisać. W tym roku po raz pierwszy to jest też taka rzecz, która pandemia otworzyła, można powiedzieć, nowe możliwości, bo uruchomiliśmy na razie pilotażowo dwa kursy dla osób, które uczestniczyły tylko online, więc to była też możliwość dla osób z zagranicy czy z jakiejś miejscowości, z których normalnie wcześniej nie mogły te osoby uczestniczyć i te kursy też bardzo dobrze się udały.
Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Łomianek, Wanda Jakielska.
Szczęść Boże, Pani Wando.
Chciałam powiedzieć, że jak zaczynaliśmy w rodzinie teraz ten post 2021, musieliśmy z naszymi dziećmi, w tej chwili 4 dzieci jest w domu, bo 3 dziewczyny już mają swoje rodziny, zostali chłopcy. Dorośli, najmłodszy Janek ma 14 lat. I zastanawialiśmy się, jak przeżywać ten post w tym roku. I to było dla mnie bardzo zaskakujące i ciekawe. Chłopcy mówią tak, co robimy drogę krzyżową, tak jak w tamtym roku w ogródku, wokół domu narodzin. I teraz, dlaczego byłam zaskoczona? Dlatego, że rzeczywiście bardzo szybko w tamtym roku znaleźliśmy się w kwarantannie. Wszyscy przeżywaliśmy te wszystkie kontrole i całą tą sytuację wirusową. Było nam trudno, było dużo emocji, też takiego lęku. Z nami mieszka moja mama, która ma 87 lat, więc było trudno. I rzeczywiście zaczęliśmy robić te drogi krzyżowe w ogródku ze świecami, z latarkami. I początek był trudny, bo dzieci mówią, ale mama, ty się wygłupiasz. To, co my to robimy? Naprawdę nie było entuzjazmu, mówiąc tak delikatnie. Niektórzy przyszli punktualnie, trudno nam się było zebrać, ktoś się odłączył, jeszcze z nami mieszka w sąsiednim domu córka z zdjęciem, z trójką dzieci, więc trudno było nas wszystkich tak zrobić, tak prawidłowo, tak, tu zaczynamy, odtąd, dotąd. Więc było bardzo, bardzo swobodnie, ktoś dochodził, ktoś odchodził, ktoś się potknął, ale trwaliśmy. Te drogi krzyżowe się odbywały i też potem zrobiliśmy taką modyfikację, że podłączyliśmy się Bluetoothem do głośnika, więc było więcej funkcyjnych, głośnik, telefon i mieliśmy też gotowe rozważania właśnie księdza Pawlukiewicza, więc było też głośno, było słychać u sąsiadów. Ale nie wywoływało to jakichś takich reakcji. Dzieci na początku były takie, ale usłyszy ktoś, ja mówię, nie szkodzi. Jezus, jak szedł przez Jerozolimę, też był słyszany. Także było trudno, trwaliśmy w tych drogach krzyżowych, ale tak jak mówię, bez entuzjazmu. A w tym roku chłopcy mówią tak, no to co, robimy znowu. Nie robimy drogi krzyżowej w tym roku w ogródku, ale włączyliśmy się w tą inicjatywę księdza Chmielewskiego, Pokuta Rodzinna, I rzeczywiście staramy się pisać te nasze umartwienia, czy te nasze jakiekolwiek dobre uczynki, to co robimy, nawet najprostsze rzeczy, staram się rzeczywiście wieczorem zapisywać, no i odmawiamy różaniec. Zwyczajnie prosto też staramy się o tym rozmawiać. Jest różnie. Niektórzy z entuzjazmem, niektórzy znudzeni, chłopcy nasi, jeden pracujący, więc bardzo zmęczony, ale jesteśmy, no takie jest życie, jesteśmy w Wielkim Poście i wkładamy też ten nasz wkład, no, dla naszej rodziny, a dla innych rodzin, dla naszej parafii, dla naszej Polski. I serdecznie pozdrawiam i zachęcam, można się do tej inicjatywy włączyć przez stronę księdza Dominika Chmielewskiego.
Dziękuję bardzo, Pani Wando. Szczęść Boże.
Bardzo, bardzo dziękujemy za ten piękny głos. Myślę, że to jest bardzo ważna taka też takie przesłanie dla rodziców właśnie, żeby się nie zniechęcać, bo naprawdę my możemy mieć czasami jakieś dobre pomysły na wzmacnianie życia rodzinnego, życia religijnego w domu i potem się zniechęcamy, bo dzieci są niezadowolone, bo kręcą nosem i tak dalej i potem te pomysły upadają. Tymczasem one po pewnym czasie, jak uda się to wdrożyć, to naprawdę widzimy, że dzieci też są zadowolone, że chcą to robić i że to daje dobre efekty.
Ja myślę, że to, co będą wspominały właśnie potem już jako dorosłe osoby, to jest właśnie to, co jakby zrobiły same z rodziną, bo to co innego rzeczywiście, no oczywiście to też jest piękne, prawda, uczestniczyć w tych tradycyjnych nabożeństwach, jakby no, kultywować tę tradycję taką religijną, ale zawsze jest to takie mniejsze zaangażowanie niż to, co zrobimy sami, prawda, właśnie i to myślę, co to Jan Paweł II mówił, prawda, w Osoba i Czyn, że ta praca, którą wykonujemy, no jakby działa na zewnątrz, ale też działa do wewnątrz i zmienia nasze otoczenie, ale też zmienia nas. Więc jeżeli my włożymy ten wysiłek w to, żeby tę drogę krzyżową zrobić, żeby postarać się o rozważania, żeby potem, no nie wiem, potkniemy się trzy razy w tym ciemnym ogrodzie, prawda? To jakby rzeczywiście jest ta droga krzyżowa się staje rzeczywiście nasza, prawda? A nie taka, znaczy ja oczywiście bardzo cenię te drogi krzyżowe w kościołach, tak, to jest piękne, ale jednak ja tak pomyślałam, jak pani Wanda tutaj opowiadała, że to właśnie jest coś, co odciśnie na nas, na naszej duszy może mocniejsze piętno. Nawet właśnie to przełamanie tego zniechęcenia, to, że nam się już nie chce, że gdzieś tam odejdziemy na moment, potem znowu wrócimy, to wszystko jest ta nasza walka duchowa i to jest naprawdę bardzo, bardzo piękne i myślę, że naprawdę warto jakby naśladować, a Pan Bóg też patrzy na nas jako, bo czasami my jako rodzice też jesteśmy nastawieni bardzo na efekt, tak, żeby był dobry efekt na końcu, że to dziecko dostało, nie wiem, tą piątkę w szkole czy coś i to się dla nas liczy. A Pan Bóg właśnie patrzy na nas i tego nas uczy jako rodziców, żebyśmy bardziej doceniali sam wysiłek. To, że dziecko wkłada właśnie w coś wysiłek niż ten efekt taki końcowy, prawda? I też pewnie Pan Bóg patrzy i patrzył na tą drogę krzyżową Państwa Jakielskich właśnie z takim naprawdę czułym uśmiechem, prawda? I to jest właśnie to, że oni wytrwali, prawda? Jak my nieraz też patrzymy na nasze dzieci, że jest im trudno. No, właśnie się potykają, przewracają, ale na końcu rzeczywiście wytrwają i coś dobrego uda im się zrobić. Jestem przekonana, że Pan Bóg z taką samą czułością właśnie patrzył na Państwa.
Mamy też kolejny wpis na Facebooku Pani Bożeny. Pani Bożena pisze właśnie o tym, że można odmówić sobie kupienia czegoś, coś ofiarować osobie bardziej potrzebującej. I pisze, że dzieci, które odkładały swoje zaoszczędzone pieniądze i wspierały rówieśników w szkole jałmużną. I widać, że to teraz procentuje, wspominają, z kim się dzieliły, dużo było rozmów wokół tego. Rzeczywiście, no tak, dokładnie tak jest, że kiedy my uda nam się te sprawy takie ofiarności pewnego umiarkowania uruchomić, to jest coś, co zostaje potem w głowach naszych dzieci, tak? One potem będą pamiętały, że no właśnie, coś zrobiłem komuś w jakiś sposób konkretny, pomogłem, tak, że to był taki, to było właśnie, co to był Wielki Post, to był ten czas, kiedy komuś pomagałem, być może z tą osobą w ogóle nawiązałem jakąś przez to bliższą relację, na pewno byłem bardziej zainteresowany tą osobą, przejęty. Więc pamiętajmy, że to naprawdę pod wieloma względami takie działania, do których my jako rodzice powinniśmy zachęcić, bo oczywiście czasami można powiedzieć, no dobrze, no to powinna być inicjatywa dzieci. Czasami jest to inicjatywa dzieci, ale warto, żeby delikatnie rodzice coś podpowiedzieli, bo potem tutaj, o czym nam pisze i pani Bożena, i trochę mówiła też pani Wanda, że potem też nasze dzieci to te rzeczy praktykują w swoich rodzinach. Jeśli już to u nas się udało, to potem dla nich staje się to czymś naturalnym, tak? Tak jak naturalne jest, jeśli praktykujemy odmawianie różańca, to prawdopodobnie jest duża szansa, że naturalne będzie, że nasze dzieci będą odmawiały różaniec. I tak samo jest z drogą krzyżową i tak samo jest z niedzielną mszą świętą. Te rzeczy powinny być wprowadzane dla młodszych dzieci jako pewien nawyk, jako pewien rytuał rodzinny, a potem starsze dzieci stopniowo przyjmują to w sposób świadomy, jako coś swojego i zaczynają praktykować może trochę inaczej, może nie dokładnie tak jak my, ale znowu dla nich jest to coś naturalnego. I o to trzeba zadbać, tak? I warto teraz w tym czasie Wielkiego Postu mieć taką refleksję, jak nasze dzieci zapamiętają ten Wielki Post, tak? Czy coś wydarzyło się takiego, czy były takie rozmowy, może filmy wspólnie oglądane, może książki, czy coś, co razem pytaliśmy, czy było coś, co one zapamiętają i co spowoduje, że one w przyszłości te rzeczy będą też praktykowały.
Tak, i pani Anno.
Tak, jeszcze tak mam coś dodać jeszcze. Dobrze. No, nie wiem nawet, co tutaj już o tej tak późnej porze mogłabym jeszcze czym zabłysnąć. Może pan Lech mi podpowie jakieś pytanie.
No, mamy jeszcze te 14 minut. Ważne, żeby przeżywać z dziećmi wspólnie. Także na przykład bywają takie zwyczaje, że rodzice mówią, wysyłają dzieci do kościoła na drogę krzyżową czy na coś. Nie. Idziemy razem. Tak jak powiedzmy spowiedź, też idziemy razem. Dzieci muszą zobaczyć, że rodzice też spowiadają się, a nie tylko wysyłają swoje dzieci. Także tutaj przykład jest bardzo ważny. I dzieci, znaczy to, co do czego się przyzwyczają, do czego się wdrożą, potem nawet w wieku nastu lat czasami kontestują pewne praktyki religijne, ale jak przychodzi co do czego, zakładają własną rodzinę, to wracają do tych sprawdzonych zwyczajów, bo po prostu samemu z tym światem, który do Boga nas nie prowadzi, tylko odciąga, nie da się rady. Musimy mieć wsparcie ze strony Pana Jezusa.
No tak, wiadomo, że na tym fundamencie trzeba budować na skalę, prawda? To jak wiadomo, to nie ulega wątpliwości. No i to, co pan powiedział, mi się tutaj przypomniał taki przykład znajomych naszej rodziny, którzy mieszkali w bloku, także mieli widok na kościół, tak? I oni właśnie z balkonu, tak? Dzieci wysyłali sami nie chodzili, no i patrzyli tylko z balkonu, czy dzieci na pewno do tego kościoła doszły. No wiadomo, że to jest... ma krótkie nogi taka postawa i że te dzieci tylko przy pierwszej okazji przestaną do kościoła chodzić. No więc wiadomo, że to, tak jak już mówiłam wcześniej, dzieci muszą widzieć, że ta wiara rzeczywiście jest takim rdzeniem w życiu rodziców, wokół którego oni wszystko budują, tak? I to wtedy one mogą odejść, bo to jest nawet naturalne, że one gdzieś tam w pewnym momencie będą musiały tą wiarę odnaleźć jako własną, prawda?
Tak.
I to jest prawdopodobne. pewne, że gdzieś na jakimś etapie rzadko to bywa tak, że ta wiara jest tak przejmowana bezboleśnie, tak jak się człowiek rodzi i to wymaga wysiłku, bólu, tak ten dorosły człowiek się rodzi jakby na nowo, tak? I to wszystko musi się w nim ukształtować już jako jego własne. No ale jest ogromna szansa, tak? No my, na przykład jeden z naszych synów też jeszcze mieszkając z nami, no to tak właśnie do kościoła, no tak zaczął chodzić. No powiedzmy, ja śmiałam się, że on tutaj wyznaje opcję ekologiczną katolicyzmu, bo dbał bardzo, żeby się drzewa nie poprzewracały przed kościołem, podpierał je tak starannie co niedziela. Trochę się z niego tak śmiałam, żartowałam. No i potem no rzeczywiście się obawialiśmy, prawda? No co to będzie, prawda? Jeszcze jak on potem wyprowadził się z domu, tam z kolegami studiuje w Warszawie, my mieszkamy na peryferiach, więc z kolegami wynają mieszkanie. No trzeba powiedzieć, że koledzy porządni, tak jak właśnie mąż mówi o wadze tego środowiska. No my zawsze staraliśmy się, żeby nasze dzieci miały wokół siebie też rówieśników, tak? Czy w szkole, czy w jakimś, nie wiem, harcerstwie, tak? Którzy będą ciągnąć je w górę, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że z czasem ta grupa rówieśnicza jest bardzo ważna i ma bardzo duży wpływ, więc to jest naprawdę taka uwaga do rodziców, że starać się o dobre środowisko dla dzieci, bo to bardzo, bardzo pomaga. I potem rzeczywiście on się wyprowadził i no, przyjeżdżał do nas tam co niedziela i zaczął mówić właśnie, no tak, ja tutaj wracam dlatego, że do Warszawy, bo po prostu idę na mszę, tak? I okazało się, że on już potem wyprowadziwszy się, spojrzawszy jakby z dystansu już na naszą rodzinę, na swoje życie, no wybrał tę wiarę w sposób świadomy. Teraz działa właśnie w duszpasterstwie bardzo aktywnie, tak? Z tymi ludźmi ma kontakt, w jakiejś wspólnocie ewangelizującej młodych ludzi, którzy z zagranicy przyjeżdżają na studia do Polski. Więc widać, że on rzeczywiście już złapał w żagle swój własny wiatr, prawda? I no jesteśmy trochę już jakby spokojniejsi. No wiadomo, to jeszcze nie wiadomo, co będzie w życiu. To cały czas jakby modlimy się, polecamy Panu Bogu. No i teraz właśnie kolejne, powiedzmy, dwie córki, które jedna 20 lat, jedna 19, które przestały chodzić do kościoła, prawda? No jedna właśnie powiedziała, że no nie widzi sensu, że to. Druga nic nie powiedziała, ale zaczęła tak się wycofywać. I my jakby no spokojnie to przyjmujemy, tak? Staramy się cały czas rzeczywiście żyć na co dzień wiarą. Chodzimy codziennie na mszę świętą, tak? Dzieci wiedzą, że jest to dla nas ważne. Mówimy w różanie w rodzinie, przed posiłkami się modlimy. No jakby tą wiarą no, nie przytłaczamy dzieci, tak? To wszystko jakby nie może być też przesadne. No i zostawiamy im wolność, też tym młodszym dzieciom, tak? Jest obowiązek, powiedzmy, no obowiązek. Też kto nie chce z tych nastolatków, nie przychodzi na modlitwę. Młodsze dzieci tak, zachęcamy je i jakby chcemy, żeby ten nawyk też wyrabiały w sobie, ale jest obowiązek, powiedzmy, tego, żeby być na tym pierwszym dziesiątku, a potem już wolność. Kto chce, zostaje do końca różańca, kto nie chce, może iść. Większość zostaje, tak? Natomiast właśnie jakby nie zmuszamy, ale pewne takie nawyki wyrabiamy i pokazujemy, że my konsekwentnie, codziennie na ten różaniec się spotykamy. My, babcie, które z nami mieszkają, prawda? Że ten różaniec jest i nawet jak ktoś nie uczestniczy, to wie, że on jest, prawda? I to teraz te kolejne dwie córki, które gdzieś tam no, nie chodzą teraz do kościoła, ale staramy się mimo wszystko jakby no, utrzymywać z nimi jak najlepsze relacje, ciepłe, przyjacielskie, dużo z nimi rozmawiać przy wspólnych posiłkach rodzinnych, które też są takim naszym rodzinnym rytuałem i to akurat pandemia nam ułatwia, bo dzieci się uczą w domu starsze, więc staramy się naprawdę spożywać razem posiłki, jest dużo rozmów przy okazji na różne tematy. My widzimy, gdzie te dziewczyny są mentalnie, tak, że jedna właśnie tam nie chodzi do kościoła, ale jeżeli chodzi o moralne sprawy, sprawy aborcji, ten bardzo dobrze rozumie, prawda, i ma te sprawy poukładane. Więc staramy się zawsze pamiętać, że mamy być przyjaciółmi naszych dzieci i zawsze cokolwiek one by robiły, to my musimy jakby no utrzymywać z nimi te relacje, tak, więź i jakby dużo rozmawiać, tak, i jakby trwać na swoich pozycjach, bo one pozornie odchodzą, ale oglądają się na nas, patrzą, czy to, co my mówiliśmy zawsze, że jest ważne, to nadal jest ważne dla nas i czy my rzeczywiście cały czas się tego trzymamy, prawda? I myślę, że dla nich to jest tak. Jednak jesteśmy, chociaż tego jakby nie okazują albo nieraz się buntują, to jesteśmy takim ważnym punktem odniesienia. Więc jakby nie stracić tej relacji i jakby no polecać je Bogu, no bo po prostu tak jak pani tutaj Irena mówiła, prawda, że rzeczywiście no wiadomo, że tu, gdzie nasza moc jako rodziców się kończy, tam Pan Bóg dalej, tak, jego ramię jest dłuższe i on jest w stanie te dzieci ogarnąć.
Tak, różaniec rodziców za dzieci, też taka inicjatywa.
Tak, ja jeszcze chciałem tutaj szczególnie zwrócić uwagę na temat roli ojca w wychowaniu religijnym dzieci. Musimy pamiętać, i to są i badania, które to potwierdzają, ale też taki zdrowy rozsądek i doświadczenie duszpasterskie, że osoby, które są wychowane w rodzinach, gdzie to ojciec był osobą wierzącą, praktykującą, poważnie traktującą wiarę, te osoby mają znacznie większą szansę na to, żeby rzeczywiście wyrosnąć, dorosnąć jako osoby praktykujące. I z kolei osoby, gdzie to tylko mama była praktykująca, często jako w życiu dorosłym tą wiarę odrzucają. Więc jest bardzo ważne, żeby o tą odpowiedzialność, i tutaj może szczególnie ten rok świętego Józefa, myślę, że to jest ważna rzecz, że nie tylko ogólnie sobie mówimy o świętym Józefie jako pewnej postaci historycznej, tylko żeby to skonkretyzować, co to znaczy, że my w sposób szczególny zwracamy się do świętego Józefa. No to jest wyzwanie pewne taki apel do ojców w pierwszej kolejności, tak, żeby oni się obudzili, żeby oni wzięli odpowiedzialność za swoje dzieci, również w tym wymiarze duchowym. Bo czasami może być takie wrażenie, że moja żona już tak dużo się modli i chodzi na różaniec i angażuje się w różne rzeczy, że ja jestem niepotrzebny, to znaczy moje świadectwo nie jest zbyt ważne, tak? Że wystarczy już wystarczy, że żona to robi. I tak nie jest. To znaczy dzieci, to co Ania mówiła, że dzieci patrzą na rodziców, to trzeba podkreślić, dzieci patrzą na oboje rodziców, i mamę, i tatę, i obserwują, czy to jest dla nich ważne, bo to też jest ważne, żeby rodzice byli spójni w tym, tak? Że to nie jest, że to jest, że rodzice są spójni w pewnym przekazie, w tym, co nam chcą dać, w tym, co nam chcą przekazać. Nie tylko mama, tak? Mama i tata. Oni chcą tego samego dla nas. Chcą naszego dobra, chcą na przykład właśnie, żebyśmy byli osobami wierzącymi, sami to praktykują. Więc warto pamiętać, że oczywiście czasami to jest trudne na świadomość, bo nawet są, znamy też małżeństwa, gdzie mąż jest w ogóle osobą niewierzącą. To zawsze jest trudniejsze, ale jeśli tylko to jest możliwe, warto pamiętać też, żeby te żony naciskały na mężów, że to jest również twoja sprawa, tak? To nie jest sprawa wychowania dzieci. To nie jest tak, że my się możemy podzielić tym, tak? Znaczy ty się zajmujesz jakimiś tam sprawami, nie wiem, szkoły, a sprawami wiary zajmuje się mama. To jest sprawa obojga rodziców. I znowu teraz ten temat, wracając do tego tematu Wielkiego Postu, no to jest temat, na którym kiedy rodzice rozmawiają, powinni rozmawiać, powinniśmy jako rodzice regularnie rozmawiać o tym, jak wygląda nasze życie rodzinne, jak my funkcjonujemy jako rodzina, i to powinien być jeden z tematów, tak? Co ja, to znaczy każdy z rodziców, co mama zrobi w tej sprawie i co tata zrobi w tej sprawie, nie tylko mama.
Tak jest, świadectwo ojca jest nawet w tej mierze ważniejsze, bo mama tak, to i tak, tak się modli, ale z tatusiami to bywa różnie, dzieci znają sytuację w rodzin swoich kolegów, gdzie często ojciec się w ogóle nie angażuje w sprawy wiary i dlatego czujnie patrzą, a nasz tata co robi?
Co robi znacznie większe wrażenie, kiedy tata jest właśnie zaangażowany, kiedy jest realnie wierzący i praktykujący.
Tak, tak. No i właśnie wspólnie z dziećmi podejmujemy się różnych dzieł pomocy komuś charytatywnej, czy jak dzieci jeszcze były małe, no to w komplecie można było pojechać czy na jakieś rekolekcje, czy na jakieś, powiedzmy, wakacje z innymi rodzinami, gdzie ważne, żeby właśnie to, co mówiliście Państwo, nasze dzieci miały środowisko wzrostu, takie tak, pozytywne środowisko wzrostu, tak, które nie będzie ich odciągało od wiary, od wzrastania, tylko będzie dołowało, więc tutaj rodzice dokonują tego wyboru, bo mogą, powiedzmy, jakieś kontakty preferować i tak, tłumaczyć, tak, dlaczego warto z tymi się tak spotykać, a dlaczego nie z tamtymi. I dzieci to szybko łapią, jeżeli w domu przy stole rodzinnym jemy wspólnie posiłki, no to przecież rozmawiamy. Rozmawiamy o wszystkim. Jeżeli nie ma w jakichś takich sytuacji, że o jakiejś sprawie nie wolno mówić. Dlaczego? Dzieci wobec rodziców mogą zadawać wszelkie pytania i jeżeli zadają pytania, to pytanie nie jest głupie, nie jest nie na miejscu, bo widać, to dziecko, dla dziecka jest to ważne.
Ważne, tak.
I dlatego nie wolno tego lekceważyć, nie wolno tego wyśmiewać, tylko musi być odpowiedź zgodna z prawdą.
Tak.
Zgodna z prawdą na poziomie zrozumienia tego dziecka, prawda?
Tak. Oczywiście, także ten dialog w rodzinie, rzeczywiście rozmowa, to nie jest kwestia, bo czasami ktoś może pomyśleć, że to wychowanie religijne, no to są takie mini kazania, prawda? Ksiądz ma swoje rzeczy na kazanie w kościele, a ja robię drugie kazania w domu, tak? No, oczywiście może być czasami jakaś mała pogadanka przy okazji, ale to naprawdę krótko i w taki ograniczony sposób. To, co będzie działało, to jest właśnie przykład i serdeczna rozmowa, też słuchanie dzieci, tak? Słuchanie, wsłuchiwanie się w to, co one mają do powiedzenia, w to, co dla nich jest ważne.
Tak, nie możemy tego lekceważyć. To, że nam się wydaje, że to jest mało ważne, mało istotne, głupie, nie. Dla dziecka to jest ważne, skoro ono ten temat podejmuje. Nie wolno tego lekceważyć, bo potem drugi, trzeci raz, jak je odepchniemy, nie przyjdzie. Nie przyjdzie. I kto na tym cierpi? Przede wszystkim właśnie relacja z rodzicami cierpi, czyli po prostu rozwój dziecka zostaje w jakiś sposób przyhamowany. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, 23:30 właśnie mija. Kończy się audycja dla małżonków i rodziców w dniu dzisiejszym, 1410 audycja. Dziękuję bardzo naszym gościom, Państwu Annie i Januszowi Wardakom. Serdecznie dziękujemy. I zapraszamy, drodzy radiosłuchacze, na stronie, na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków. Jest szereg wpisów, również autorstwa naszych gości na temat ich strony internetowej, na temat książki, o której była mowa. Także więcej można przeczytać, a audycja będzie dostępna jutro do odsłuchania, do ściągnięcia na dysk gdzieś w południe. Ja zresztą tutaj na Facebooku umieszczę link do tej audycji, żeby łatwiej było ściągnąć. Także serdeczny Bóg zapłać Państwu. Z Panem Bogiem.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony.